Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Przy mikrofonie ojciec Marcin. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maria. Zapraszam na rozmowy niedokończone. Witam w naszym studiu panów posłów Prawa i Sprawiedliwości. Pan poseł Andrzej Duda, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, a także rzecznik prasowy Prawa i Sprawiedliwości.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca, witam także naszych słuchaczy.
I witam również pana posła Andrzeja Adamczyka, który jest zastępcą przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury.
Szczęść Boże Ojcze, witam wszystkich radiosłuchaczy Radia Maria.
Temat naszych rozmów, wymiar sprawiedliwości oraz infrastruktura w Polsce, czyli podsumowanie 2013 roku. I tak nawet patrząc, no bardzo szybko zleciały te dni tego roku. No jeszcze się nie kończy ten rok, jeszcze mamy ten tydzień, można powiedzieć. Ale gdybyśmy tak mieli ogólnie powiedzieć, czy to był dobry rok dla Polski właśnie w tych wymiarach, czy to sprawiedliwości, czy infrastruktury w Polsce, czy to był lepszy, gorszy, jak się plasuje, no nie wiem, w ostatnich 20 latach, w ostatnich 10 latach. Jaki to był rok, ten 2013? Pan poseł Andrzej Duda.
Mówiliśmy już troszkę dzisiaj wcześniej na ten temat na antenie telewizji Trwam, że te ostatnie lata, zwłaszcza dla kwestii związanych z praworządnością, z bezpieczeństwem obywateli w Polsce, nie są dobrymi latami. Niestety, mówię to z pewną przykrością, jako człowiek, który ma takie nastawienie propaństwowe, wychowany trochę w szkole państwowców, przede wszystkim pana prezydenta profesora Lecha Kaczyńskiego, ale także Władysława Stasiaka czy Pawła Wypycha, moich przyjaciół, którzy zginęli pod Smoleńskiem. Ludzi, którzy byli właśnie wielkimi państwowcami, którzy przede wszystkim tą kwestię budowy silnego państwa polskiego jakby mieli na względzie. Muszę powiedzieć, że to nie są dobre lata dla wymiaru sprawiedliwości, to nie są dobre lata dla polskiej prokuratury, to przez to także nie są dobre lata dla naszego społeczeństwa, bo jeżeli prokuratura jest tak reformowana przez PO, że traci de facto swoją zdolność do należytego wykonywania obowiązków, dlatego że zamyka się w pewnym takim wewnątrzkorporacyjnym zasklepieniu, że prokuratorzy głównie zajmują się robieniem statystyki, czyli kończeniem spraw jak najszybciej, a kończenie spraw jak najszybciej, zwłaszcza tych spraw drobnych, które są tak bardzo dotkliwe dla ludzi, kradzieży, jakichś włamań, to wszystko polega na tym, że jak najszybciej się sprawy umarza, więc nie prowadzi się poważnych dochodzeń, nie prowadzi się śledztw, sprawy nie są kierowane do sądu, nie ma aktów oskarżenia, tylko de facto przestępcy chodzą wolni. No to nie można powiedzieć, że prokuratura dobrze funkcjonuje. To nie jest tylko wina samych prokuratorów i byłoby niesprawiedliwością ocenianie, że wszyscy prokuratorzy są źli i wszyscy prokuratorzy nie chcą dobrze wykonywać swojej pracy, to ten system, który został stworzony zwłaszcza po 2009 roku, kiedy PO zmieniła ustawę o prokuraturze, powoduje, że co najbardziej bolesne, zwłaszcza ci młodzi prokuratorzy, ci, którzy dopiero skończyli aplikację i wchodzą w życie zawodowe, od razu są uczeni takiego fatalnego systemu funkcjonowania prokuratury, takiej no swoistej, brzydko powiem, spychotechniki, a wszystko bierze się z tego, że fatalna ustawa źle reguluje ustrój prokuratury, poczynając od niemocy, w jakiej znajduje się prokurator generalny, co jest w ogóle sytuacją kuriozalną. Już mówiliśmy, że nie jest w stanie nawet w przypadku naruszeń prawa w sposób samodzielny i swobodny odwołać ani szefa prokuratury apelacyjnej, ani szefa prokuratury okręgowej, ani nawet szefa prokuratury rejonowej, bo potrzebuje do tego zgody Krajowej Rady Prokuratury, ciała, które jest kolegialne i patrząc na ustawę nie ponosi żadnej odpowiedzialności za swoje działania. A poprzez niby niezależność prokuratury, a tak naprawdę możliwość trzymania pod swoistym pręgierzem politycznym prokuratora generalnego przez premiera, który nie zatwierdza jego sprawozdania, przetrzymuje to sprawozdanie, bo ustawa jest tak napisana, ja nie mam żadnych wątpliwości, że napisana jakby specjalnie dla Donalda Tuska, że prokurator generalny ma 3 miesiące, pierwszy kwartał roku na złożenie sprawozdania z działalności prokuratora, a premier nie ma żadnego terminu, żeby to sprawozdanie zatwierdzić lub odrzucić. Efekt jest
czyli
taki,
jeżeli
że...
teraz zostanie złożone to sprawozdanie na początku 2014 roku, to kiedy premier będzie miał ten czas na rozpatrzenie?
No, będzie miał od momentu złożenia czas de facto nieokreślony, no tak jak było cały czas do tej pory, bo ustawa żadnego terminu dla premiera nie wskazuje. No, skutek jest taki, że od 2010 roku Donald Tusk zatwierdza sprawozdanie prokuratora generalnego w grudniu, czyli przetrzymuje je 8 miesięcy i w ten sposób, co do tego nie ma nikt wątpliwości, trzyma prokuratora generalnego pana Seremeta na takim swoistym politycznym postronku. No to trzeba sprawy nazywać po imieniu, co mu dezorganizuje też pracę prokuratury, bo prokuratorzy nie są pewni przyszłości, nie wiedzą, będzie szef, nie będzie szefa. Trzeba pamiętać o tym, że niezatwierdzenie sprawozdania prokuratora generalnego przez premiera może być powodem wniosku, który składa premier do Sejmu, o odwołanie prokuratora generalnego. Więc ta siła tej decyzji premiera jest tutaj bardzo duża.
Czyli mamy pewną słabość prokuratury wynikającą z prawa, czyli z przepisów, jakie osłabiają, tak, prokuratura. No
paradoks, miała być silniejsza prokuratura, krzyczano, że będzie niezależna, tymczasem okazuje się, że nie tylko jest dużo słabsza, ale w dodatku tak naprawdę jest zależna, a wynika to z pewnych takich kruczków, które zastosowano w tej ustawie.
Z drugiej strony mamy też prokuraturę, która przegrywa sprawy ewidentne, po drugiej stronie są jacyś przestępcy, ale oni mają prawników. Ci prawnicy mogą znaleźć różne, jak to się mówi, kruczki prawne, no i prokuratura może być bezsilna.
No, tu jeszcze trzeba powiedzieć tak, to już dzisiaj niestety trochę tak jest, bo instytucja dyżuru prokuratorskiego powoduje, że prokuratorzy bardzo często w ostatniej chwili zapoznają się z aktami. Jest jeden prokurator, który w sądzie dostaje wiele spraw do przeprowadzenia, więc nie prowadzi tych spraw bezpośrednio, tylko prowadzi je dopiero przed sądem, więc jakby nie zna ich tak naprawdę od podszewki, nie zna ich w całości.
A czy to wynika z jego ignorancji?
Nie, no to wynika z fatalnego systemu, jaki jest stworzony. Ale druga sprawa i tym boleśniejsza, z którą staraliśmy się walczyć jako posłowie Prawa i Sprawiedliwości w Sejmie i tutaj głośno o tym mówiliśmy, no ale niestety oczywiście większość sejmowa dzisiaj PO-PSL jest taka, jaka jest, a mianowicie bardzo istotna zmiana procedury karnej, która wejdzie w życie w lipcu 2015 roku, która powoduje, że sąd de facto przestanie być takim aktywnym aktorem postępowania sądowego, będzie tylko takim arbitrem, który ocenia, natomiast cały ciężar postępowania dowodowego będzie spoczywał na prokuraturze i na obrońcy. Skutek tego będzie taki, że stworzy się takie swoiste prawo karne czy procedura karna dla bogatych. Jak cię stać i możesz sobie wynająć wielu bardzo dobrych adwokatów, kilku czy nawet jednego, ale bardzo dobrego, renomowanego, który oczywiście drogo kosztuje, to będziesz miał dobrą obronę i prokurator będzie w trudnej sytuacji. Będziesz miał siłę wtedy w procesie. Natomiast jeżeli cię nie stać, to dostaniesz adwokata z przydziału, dostaniesz adwokata z urzędu i niestety trochę tak jest, że po pierwsze, że wtedy jest przydział de facto losowy, więc o różnym doświadczeniu, różnej wiedzy i różnych umiejętnościach zawodowych adwokaci taką sprawę mogą prowadzić, a po drugie, w społeczeństwie ten pogląd na ten temat, że sprawy urzędowe adwokaci jakby prowadzą z mniejszym zaangażowaniem niż te sprawy, które są zlecone im przez klientów prywatnie, jest takim, to nie jest żadna tajemnica, że ludzie tak uważają i w związku z tym można sobie wyobrazić dzisiaj, jak to postępowanie będzie w przyszłości wyglądało. No, prawo karne dla bogatych, postępowanie karne dla bogatych, nazwijmy to po imieniu, my to głośno mówimy, ale oczywiście to nic nie dało, bo większość w Sejmie jest taka, jaka jest. PO tutaj głosowała blokiem razem z PSL-em i tego się nie dało przełamać. Natomiast już sami prokuratorzy mówią, że to wcale się nie przyczyni do poprawy jakości postępowań, to wcale się nie przyczyni do przyspieszenia postępowań sądowych, tylko wręcz przeciwnie. I to są głosy prokuratorów, którzy się nie boją stanąć przed mediami, nie boją się wypowiedzieć w gazetach. Mówią to wprost.
Autostrady to miał być taki katalizator polskiej gospodarki. To polskie firmy też miały jakoś korzystać z tego, miały się napędzać, miały napędzać polską gospodarkę. Widzimy, że większość tych firm upadła. Bardzo dużo firm tych upadło i czy wymiar sprawiedliwości jakoś też jakoś reaguje na taką sytuację, która miała miejsce? Pan poseł Adamczyk.
Otóż, jak powiedział pan poseł Andrzej Duda, organizacja prokuratury jest taka, a nie inna. W sytuacji, kiedy państwo wydatkuje setki miliardów złotych na różne inwestycje, na różne projekty, bo i projekty te infrastrukturalne, ale także tak zwane projekty miękkie, idą miliardy złotych. Organa państwa powinny być szczególnie przygotowane, aby weryfikować ten proces prawidłowości wydatkowania tych pieniędzy, czy nie dochodzi otóż do zjawisk korupcyjnych, nie dochodzi do zawłaszczania tych pieniędzy, czy te pieniądze w końcu nie są marnowane. Niestety dzisiaj można by powiedzieć, że ten proces wcześniej nie jest regulowany. Albo inaczej, nie jest weryfikowany, nie jest monitorowany. Przykład właśnie przedsiębiorców, którzy stracili swoje oszczędności, którzy zadłużyli się ponad miarę, którzy stanęli na krawędzi bankructwa. To są setki firm podwykonawczych. To są polskie firmy, które realnie budowały i budują w Polsce drogi. Bo trzeba wiedzieć, że generalny wykonawca, który podpisuje umowę o wykonanie, powiedzmy sobie, 30 kilometrów, 40 kilometrów, 20 kilometrów drogi ekspresowej czy też autostrady, często nie posiada własnych sił wykonawczych. On dopiero po podpisaniu umowy organizuje podwykonawców, podpisuje z różnymi firmami, a to umowę na dostawę materiałów, a to umowę na zabudowanie tych materiałów. Często podwykonawcy to setki firm. To właśnie te nasze firmy rodzinne. I oto w tym całym procesie inwestycyjnym dochodzi do tego, że ten, który powinien czuwać nad procesem, czyli rząd, czyli państwo, w przypadku budowy dróg to jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych Autostrad. Agenda zależna od rządu w sposób szczególny powinny czuwać nad przepływem środków finansowych. Tego nie czynią. Skutkiem tego, jak już powiedziałem, setki firm stają na krawędzi bankructwa, bankrutują, nie otrzymują należnych im kwot, należnych im pieniędzy. Tym powinna się zająć prokuratura, wręcz z urzędu. Prokuratura tym się nie zajmuje. Chociażby niedawno, bo 13 grudnia, protest w Warszawie, protest przedsiębiorców poszkodowanych przy budowie dróg krajowych, autostrad, dróg ekspresowych. Żadnego odzewu. Przewodniczący Mariusz Błaszczak występuje do ministra transportu 30 października o spotkanie w trybie pilnym z przedsiębiorcami, z posłami, z panem ministrem, aby uświadomić mu, jaka jest skala tego problemu. Ile tysięcy miejsc pracy jest likwidowanych z powodów zatorów płatniczych, z powodu niewypłacania należnych kwot podwykonawcom. Dzisiaj jest 23 grudzień. Żadnego odzewu. I poprzedni minister, i pani minister Bieńkowska, postulat przed pani wicepremier Bieńkowska, także w ogóle nie zajmuje się tym problemem. Nikt tego problemu nie zauważa. Więc z jednej strony kulawe, dziurawe wręcz prawo, a z drugiej strony procesy, które dziwią, które doprowadzają ludzi do tragedii, często życiowych tragedii, bo przecież notowane są samobójstwa tych przedsiębiorców, samobójstwa tych ludzi. Ci ludzie odbierają sobie po prostu życie. My mieliśmy na konferencji prasowej okazję rozmawiać z żoną jednego z przedsiębiorców, który po prostu odebrał sobie życie w takiej sytuacji. Tego państwo polskie, tego procesu nie zauważa. I to jest tego roku odbieramy skutek wadliwie przygotowanej ustawy, przeforsowanej bezrefleksyjnie przez większość parlamentarną w roku 2012. No i w tym roku odbieramy znowu jakieś niczym nieusprawiedliwione zaniedbania, brak działania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych Autostrad. Ja już mówiłem w telewizji, trwam o tym i będę mówił wielokrotnie, bo jest to doskonały przykład potwierdzający tą tezę. 126 firm realizujących odcinek drogi ekspresowej S5 w Wielkopolsce. Do dzisiaj nie może otrzymać, pomimo zrealizowania swoich zobowiązań wybudowania, zabudowania określonych materiałów, wybudowania części tej drogi ekspresowej, nie może odzyskać swoich pieniędzy. Dlaczego? Bo Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych jakoś w sposób niczym niezrozumiały uznaje, że w związku z tym, że generalny wykonawca Alpinebau ogłosił upadłość przed sądem handlowym w Wiedniu, nie daje to podstaw do uznania roszczeń. No nic bardziej mylnego. To dotyczy ponad setki firm z Wielkopolski, to dotyczy także podwykonawców tej samej firmy z budowy drogi krajowej na Warmii i Mazurach. To dotyczy także innych przedsiębiorców realizujących inne przedsięwzięcia drogowe. I tak jak ojciec powiedział, katalizator zmian, impuls rozwojowy, odskocznia wzrostu gospodarczego, czym miały być te właśnie wielodziesiątkowo-miliardowe inwestycje drogowe, stały się niestety, ale przyczyną upadku, bankructwa tych firm. Co trzeba zrobić, żeby tak zepsuć cały proces inwestycyjny? Wielu sobie zadaje pytanie, bo przecież takiego zjawiska w świecie nie było, jak jest w Polsce. Dziesiątki miliardów złotych inwestowane w budowę dróg i padają i małe firmy, i bankrutują wielcy wykonawcy. To jest niczym nieuzasadnione. To jest spowodowane poza wszelką dyskusją złą organizacją procesu inwestycyjnego w Polsce. I można powiedzieć, kiedy ojciec proponuje podsumowanie roku 2013, że tych zjawisk jest bardzo dużo w obszarze infrastruktury. I można by, ktoś powie tak, no temat prokuratury, regulacji prawnych, które jej dotyczą, nijak nie przystaje do infrastruktury, ale przystaje jak najbardziej, bo przecież jeżeli podamy kolejne przykłady, kolejne zjawiska, chociażby sprzedaży spółek należących do państwa, przykłady niegospodarności w realizacji chociażby całego systemu fotoradarowego, wydatków wielu dziesięciu milionów złotych, czy wieluset milionów złotych.
No i oczekiwano bardzo duże wpływy.
Wpływów. No tak, ale bo to miała być pułapka na kierowców, to był sposób, aby z kieszeni kierowców wyciągnąć 1,6 mld złotych. Ten system powinien bronić życie ludzkie, powinien chronić użytkowników ruchu drogowego. Okazał się jednym wielkim aparatem, może zakładem fotograficznym, który Wincent Rostowskiego, ministra finansów Donalda Tuska i Sławomira Nowaka, który miał przynosić olbrzymie wpływy.
Powiem tutaj, za bardzo liczba ofiar się nie zmieniła.
Liczba ofiar się nie zmieniła. Dzisiaj Donald Tusk argumentuje konieczność realizacji tego systemu tym, że dzisiaj piraci drogowi rozjeżdżają uczestników ruchu drogowego. Oczywiście notuje się sporo tego typu zdarzeń, notuje się sporo wykroczeń spowodowanych nadmierną prędkością, ale trzeba pamiętać, że to jest tylko albo aż 28% wypadków w Polsce spowodowanych niedostosowaniem prędkości do warunków jazdy. Ponad 70% to są inne przyczyny. I teraz jako memento należy powtórzyć po raz kolejny rządzącym, że stan techniczny polskich dróg to jest główna przyczyna wypadków drogowych, tych najcięższych wypadków drogowych. Dzisiaj trzeba wiedzieć, że pęknięcia nawierzchni drogowych wykazuje się na 13% dróg w Polsce. Nierówna nawierzchnia dróg, czyli te wszystkie kolejny, które grożą czy często skutkują wypadkami, to jest ponad 11% polskich dróg. Co czwarty obiekt mostowy jest w złym stanie technicznym. I tutaj należy angażować środki, a nie budować system, który ma, tak jak powiedziałem, wyrywać pieniądze kierowcom, aby zasypać dziurę budżetową. Tutaj jesteśmy w obszarze drogowym, ale też chciałem zwrócić uwagę na pewne zjawisko, które dotyczy polskiego mieszkalnictwa. To
może do tego mieszkalnictwa wrócimy, bo jeszcze pan poseł Duda, a propos właśnie tego wymiaru sprawiedliwości, egzekwowania tej sprawiedliwości.
To nie jest tylko problem wymiaru sprawiedliwości i tego, że ten wymiar sprawiedliwości źle działa, bo jeżeli przyjrzymy się choćby tym najbardziej spektakularnym sprawom, które były w tym roku i przypomnimy sobie, że okazało się w tym roku, że gang Pruszkowski był niewinny. Gangsterzy Pruszkowa nie tylko, że zostali uwolnieni z wszelkich zarzutów, ale w dodatku jeszcze zaczęli się odgrażać, że teraz wystąpią wobec państwa polskiego odszkodowania za proces, który trwał. Jeżeli się okaże, że w sądzie apelacyjnym warszawskim nagle okazało się, że pani Sawicka jest niewinna i wprawdzie zachowała się niemoralnie, bo wzięła łapówkę, ale jest niewinna. Jeżeli do tego dodamy sprawę toczącą się przecież cały czas słynnej prowokacji wobec prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku, pana Mileckiego, który był sędzią na telefon. Ja przypomnę sprawę Ambergold OLT i słynną prowokację dziennikarską, gdzie dziennikarz podał się za asystenta szefa kancelarii premiera, ministra arabskiego, przed którym na baczność tenże prezes Sądu Okręgowego wtedy stał i sprawa dyscyplinarna, która gdzieś tam się ślimaczy, do tej pory się nie zakończyła. Jeżeli to wszystko weźmiemy pod uwagę, jednocześnie uświadomimy sobie, jaką ogromną mamy liczbę sędziów w Polsce, jak wielkie są wydatki na wymiar sprawiedliwości, a jak ten wymiar sprawiedliwości kuleje, to sobie uświadamiamy tą tragiczną sytuację, w jakiej znajduje się polskie państwo. Natomiast problem cały polega na tym, że to nie tylko wymiar sprawiedliwości. To ten cały system, który został stworzony w III RP, w dużej części przeniesiony, zwłaszcza jeżeli chodzi o substancję ludzką, czyli po prostu o ludzi, o kadry z czasów komunistycznych, zwłaszcza w właśnie wymiarze sprawiedliwości, bez żadnej weryfikacji.
Do tej pory nie było.
Do tej pory. I jeżeli weźmiemy sobie inne dziedziny życia, jeżeli popatrzymy na tą już przysłowiową budowę dróg krajowych i autostrad, gigantyczne pieniądze, coś na kształt niemalże powojennego planu Marshalla. Pieniądze ogromne, jak nigdy do tej pory nie było, które znalazły się w rękach PO na budowę dróg. Gdzie są? Nie ma ich, tych pieniędzy już, bo one zostały gdzieś wydane, a dróg w całości, zgodnie z tym, co sama Platforma zobowiązywała się zbudować, też nie ma. To, co mamy, to są, owszem, jedna kompleksowo zbudowana, przynajmniej w większej części, autostrada A2, natomiast przynajmniej do Warszawy od granicy. Natomiast co my mamy poza tym? Nieskończoną autostradę A4, nieskończoną autostradę A1 i mnóstwo niewykonanych dróg ekspresowych, które, ja przypomnę, że zgodnie z założeniami samego rządu PO miały być zrobione na Euro 2012. I gdzie są te wszystkie inwestycje? Nie ma ich. Jeżeli nawet są, to tylko fragmenty poszatkowane. To wszystko wygląda jak szwajcarski ser. Ja rozumiem, że ludzie się cieszą, że w ogóle jakiekolwiek drogi mamy, tylko że to nie są standardy nowoczesnego państwa. Platforma robi państwo, które staje się państwem kastowym. To nie jest państwo nowoczesne, państwo praworządne, państwo, które byłoby państwem solidaryzmu społecznego, gdzie władza państwowa działa dla obywateli. To jest działalność dla jakiejś wąskiej grupy, która się na tym wszystkim bogaci, bo przecież te pieniądze zniknęły, a okazuje się, że nawet ci podwykonawcy ich nie dostali. Więc one gdzieś wyparowały. Ten system po prostu zasysa te pieniądze, bardzo często do kieszeni różnych krewnych i znajomych królika. Mamy taki przykład w Małopolsce, gdzie spółka Małopolskie Sieci Światłowodowe, szerokopasmowe, przepraszam, spółka, która była spółką wojewódzką, miała budować sieci światłowodowe przewodzące internet w całej Małopolsce. Ogromny budżet na to był planowany i nagle zarząd województwa PO-PSL podejmuje decyzję o tym, że ta spółka zostanie sprzedana, i zostaje ona sprzedana za 2,6 miliona złotych.
Ale wcześniej była dotowana.
Powtarzam, tak. 2,6 miliona złotych. Zostaje podjęta decyzja o sprzedaży, przetarg, wyłoniony zostaje w tym przetargu jeden jedyny kontrahent, bo drugi, Telekomunikacja Polska, się wycofał i w efekcie zostaje podpisana umowa sprzedaży za tą wspomnianą kwotę 2,6 miliona, a okazuje się, że dzień przed zawarciem umowy sprzedaży tenże sam zarząd województwa podjął decyzję o tym, że spółka ta będzie finansowana z funduszy unijnych kwotą 64 milionów złotych. A więc w porównaniu z kwotą sprzedaży 2,6 to jest ponad 60 milionów złotych w zasadzie w prezencie.
To lepsze niż totolotek.
No i co się okazuje? Kupione to zostaje przez spółkę Hyperion, o ile mnie pamięć nie myli, tak? Andrzej tutaj, Adamczyk, mój kolega, potwierdza. Kupione to zostaje przez spółkę Hyperion. Kto stoi na czele zarządu tej spółki? Były poseł Platformy Obywatelskiej. Kto zasiada we władzach tej spółki? Oficer z Centrali Służby Bezpieczeństwa sprzed 89 roku. Wysoki rangą były oficer. Dziś oczywiście na emeryturze. Kto zasiada? Syn Lwa Rywina. No cóż tu, proszę Państwa, wiele komentować. Po czym ta spółka zawiera umowę na wykonanie podkładów geodezyjnych pod rozbudowę tej sieci. Z kim? Ze spółką, która jest związana z żoną byłego ministra z Platformy Obywatelskiej, dziś prezesa jednej z państwowych spółek, pana Grada. To jest właśnie system, który w Polsce stworzyła PO, system, który obsiadł całą polską ekonomię, całą polską gospodarkę, który podpiął się pod nią jak rak, jak nowotwór i wszystkimi siłami dzisiaj wysysa publiczne pieniądze. I nie ma tych pieniędzy, bo ich ilość też jest ograniczona. I dlatego mamy niewydolności w systemie ochrony zdrowia, gdzie kolejki rosną, a pieniądze są wydawane coraz większe, tylko skutków tych pieniędzy w ogóle w systemie nie widać, bo jest coraz gorzej. To mamy w dziedzinie budownictwa, bo pieniądze zniknęły, a inwestycje są niedokończone. I tak jest we wszystkich obszarach życia społecznego dzisiaj, bo wszędzie mamy krzyżówkę PO i dawne układy post-PZPR-owskie. Takie są fakty dzisiejszej Polski.
Kwestia mieszkaniowa, pan poseł Adamczyk.
No też o tym uważam należy dzisiaj mówić, podsumowując rok. Dlaczego? Bo jest to pierwszy rok, w którym nie działa żaden instrument wsparcia budownictwa mieszkaniowego. To pierwszy rok, pomimo zapewnień jeszcze sprzed dwóch lat rządu Tuska, ministrów Tuska, że nie będzie przerwy. W każdym roku, zwłaszcza młodzi ludzie, będą mogli liczyć na wsparcie w nabyciu własnego mieszkania. To pierwszy rok, kiedy tego wsparcia nie ma i to jest rok bardzo istotnych spadków, jeżeli chodzi o produkcję budowlaną, to jest rok bardzo istotnych spadków, jeżeli chodzi o ilość oddawanych do użytkowania mieszkań. Przypomnę, że w listopadzie tego roku oddano 13,5 tysiąca mieszkań. To jest 16,5% mniej rok do roku, aniżeli w listopadzie 2012, zaś pozwolenie na budowę, co jest niezmiernie ważne, bo mówi o przyszłości, o tym, co się będzie działo za 2-3 lata. Przecież ten proces budowlany nie trwa 6 miesięcy, on jest zdecydowanie dłuższy, z reguły to jest około 2-2,5 roku. Więc pozwoleń na budowę wydano 126 tysięcy, ponad 126 tysięcy, to jest o 17, bez mała 18% mniej. 1/5 mniej, aniżeli w roku ubiegłym. Co to oznacza? A to oznacza, że kurczy się produkcja budowlana. A to oznacza, że wreszcie likwidowane są miejsca pracy. Należy pamiętać, będziemy to zawsze powtarzać. Będziemy to powtarzać z rządzącym, bo zdaje się, że z tego albo sobie to lekceważą, albo tego nie wiedzą. Jedno miejsce pracy w budownictwie to jest 4 miejsca pracy w gospodarce. Jeżeli zmniejsza się produkcja budowlana, to zmniejsza się ilość miejsc pracy w gospodarce narodowej. I oto w każdym cywilizowanym państwie rząd szuka sposobów na to, żeby wesprzeć budownictwo, zwłaszcza budownictwo mieszkaniowe. I chociażby przez kasy powołanie kas mieszkaniowych, to jest wpisane w programie Prawa i Sprawiedliwości, ale także powołanie specjalnych funduszy, które zajmą się budową mieszkań na wynajem z dojściem do własności i wreszcie mieszkań, które będą mogły być kupione, ale mieszkań zdecydowanie tańszych, aniżeli tych dostępnych dzisiaj na rynku. Rząd w tej sprawie nie zrobił nic. Rząd w tej sprawie ogłosił olbrzymi sukces. program Mieszkanie dla Młodych. To ustawa, która została przyjęta, dedykowana ludziom do 30, młodym ludziom do 35 roku życia. Problem polega na tym, że tylko i wyłącznie osobom, które kupią mieszkanie u dewelopera, nie tym, którzy chcą budować własny dom, remontować mieszkanie, czy kupić mieszkanie na tak zwanym rynku wtórnym. Nie, absolutnie nie. I to jest dramat 2013 roku, jeżeli chodzi o mieszkalnictwo. Dzisiaj można powiedzieć, rząd w 2013 roku przygotował program deweloper na swoim. To wcale nie oznacza, że Prawo i Sprawiedliwość negatywnie odnosi się do dewelopera. No niemniej jednak deweloperzy nie powinni byli być w sposób szczególny wyróżniani. Inne formy budownictwa, inne formy dochodzenia do własnego mieszkania powinny być również wspierane. Tutaj tylko i wyłącznie wspiera się tych, którzy kupią u dewelopera. Mało tego. Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił fundusze inwestycyjne, o tym też mówiliśmy już dzisiaj w telewizji, w programie Telewizji Trwam, uruchomił fundusze inwestycyjne. Kupuje 20 tysięcy mieszkań za 5 miliardów złotych. Teraz pytanie, czy nie można kupić 30 tysięcy mieszkań za te same pieniądze? Państwo będzie kamienicznikiem. Te mieszkania będą wynajmowane. Pytanie, na jakich zasadach? Pytanie, komu to się będzie opłacało? Jedno jest pewne. Na pewno tym, od których państwo za 5 miliardów złotych kupi te mieszkania, czyli będzie się opłacało deweloperom. Program Rodzina na swoim, program mieszkaniowy przygotowany przez rząd Prawa i Sprawiedliwości objął swoim udziałem 183 tysiące rodzin. 183 tysiące wniosków zostało zrealizowane w latach 2007-2012. Ale jakim wysiłkiem budżetowym? Tylko 1 400 000 000 zł. Te 1 400 000 000 zł wyzwoliło akcję kredytową, pobudziło rynek na kwotę ponad 30, bez mała 3 miliardów złotych. 33 miliardy złotych znalazły się na rynku. Pobudziło polskie budownictwo. A to oznacza, że przybyło miejsc pracy w budownictwie, a to oznacza, że przybyło miejsc pracy w gospodarce. Rok 2013, po raz kolejny zwracam uwagę, jest rokiem dramatycznym, jeżeli chodzi o polskie budownictwo, budownictwo w szczególności mieszkaniowe. Ja byłem na spotkaniu w grudniu z przedstawicielami środowisk budowlanych. No tak minorowych nastrojów nie widziałem tam dawno. Liczą, że przedstawiciele środowisk budowniczych liczą, że coś w sprawie się zmieni. Nikt nie wie co. Nikt nie jest w stanie stwierdzić, co musi się stać, jaki impuls musi tknąć premiera i Radę Ministrów, ażeby coś w tym wszystkim zmienić. Bardzo znamienne jest to, że zlikwidowane budownictwo, Ministerstwo Budownictwa nie istnieje od 6 lat. Dzisiaj w Polsce budowlani nie mają swojego przedstawicielstwa w Radzie Ministrów. Minister właściwy do spraw transportu zajmuje się sprawą budownictwa, ale tak jak do tej pory powiedziałem, zajmował się na tyle, był niezaangażowany, że doszło do tej zapaści, z którą dzisiaj mamy do czynienia. Ale to nie jest problem tylko budownictwa mieszkaniowego. Jak już mówiliśmy wcześniej, ten obszar infrastruktury, jak mało, który skupia w soczewce te nieprawidłowości i te zjawiska, które, no, nad którymi nie można przejść do porządku dziennego, bo przypomnę chociażby wszystko to, co działo się wokół polskich kolei w 2013 roku. Tego nie możemy pominąć, to musimy odnotować. To wszystko, co dzieje się z kolejami, z przewozami regionalnymi. Przewozy regionalne to spółki, które zajmują się przewozami pasażerów w ramach województw. Przewozy regionalne są własnością 16 marszałków województw. Dzisiaj wydaje się, że politycy, a szczególnie przewodniczący Platformy Obywatelskiej, a jest nim Donald Tusk, nie chce, nie ma woli, nie jest zainteresowany tym, żeby marszałkowie województw, wywodzący się w większości z Platformy Obywatelskiej, byli zainteresowani utrzymaniem tych spółek. Powołuje się nowe spółki regionalne. Skutek jest taki, z jakim mieliśmy do czynienia na Śląsku na przełomie 2012 i 2013 roku. Jedna wielka hekatomba. Powołana spółka Przewozy Koleje Śląskie doprowadziła do totalnego tego chaosu i zamieszania komunikacyjnego na Śląsku w pierwszym miesiącu 2013 roku. Potężne koszty, które pociąga za sobą tego typu eksperyment, zdają się nie zniechęcać innych marszałków województw, bo powstają kolejne spółki. Marszałkowie województw uważają, że wszystko będzie dobrze, im się akurat uda. Nie baczą na to, co stanie się z pracownikami przewozów regionalnych, nie baczą na to wreszcie, co stanie się z majątkiem przewozów regionalnych, bo trzeba pamiętać, że budując nową firmę, nowego przewoźnika w ramach województwa, no trzeba praktycznie rzecz biorąc inwestować od podstaw w całe to przedsięwzięcie. Mówiliśmy o sprzedaży PKP Cargo na giełdzie. Jeszcze na konferencji prasowej w październiku, konferencji prasowej Prawa i Sprawiedliwości, pan premier, prezes Jarosław Kaczyński, pan Jerzy Polaczek, poseł na Sejm, kiedyś minister transportu, także miałem okazję występować w tej konferencji, mówiliśmy wyraźnie, że naszym zdaniem wycena spółki PKP Cargo jest mocno zaniżona, że nie powinno się sprzedawać przedsiębiorstwa po tak niskiej
cenie. I to przedsiębiorstwa, które przynosi zyski.
Drugie w skali Europy, drugi przewoźnik towarowy. No przecież PKP Cargo jest drugim w skali Europy przewoźnikiem towarowym. Zwracaliśmy uwagę na niewłaściwość sprzedaży tak potężnego operatora, a wpływy ze sprzedaży służą regulowaniu zaległości ze Skarbem Państwa. Postulowaliśmy, aby wpływy ze sprzedaży zasiliły to przedsiębiorstwo, żeby to przedsiębiorstwo mogło wzmocnić się w tabor, żeby mogło wzmocnić się w nowoczesny sprzęt, który pozwoli konkurować z największym graczem na rynku, czyli DB Schenker, przewoźnikiem niemieckim.
Może tak się wyrażę ironicznie, może zbierali na Pendolino?
Otóż, ojcze, nie wiem, na co zbierali. Nie sądzę, żeby tylko i wyłącznie interes państwa przyświecał tej operacji. Ja nie wiem, jakie były inne powody. Być może sama prywatyzacja dla prywatyzacji była tylko i wyłącznie celem tego przedsięwzięcia. Nikt nie wsłuchiwał się w głosy krytyczne w stosunku do tego procesu sprzedaży, że oto nie sprzedaje się spółki, żeby przynoszącej korzyści, będącej potentatem na rynku europejskim, tylko dlatego, żeby łatać długi, zresztą niezawinione przez samą spółkę PKP S.A. Musimy tutaj powiedzieć o sytuacji, która dotyczy Polskich Linii Kolejowych. To jest kolejna spółka wchodząca w skład grupy kapitałowej PKP S.A. Polskie Linie Kolejowe, tylko i wyłącznie w 60% zakontraktowały środki unijne. No tutaj mamy dramatyczną sytuację, jeżeli chodzi o wykorzystanie środków unijnych na przebudowę infrastruktury kolejowej. Ostatni raport Najwyższej Izby Kontroli nie zostawił suchej nitki. Nie zostawił suchej nitki na rządzie tym i na rządzie poprzednim, czyli każdym z kolei rządzie Donalda Tuska. Bo akurat czas tych rządów, znaczy poprzedniej i obecnej kadencji, był badany przez Najwyższą Izbę Kontroli. Raport Najwyższej Izby Kontroli wskazał wyraźnie, że minister właściwy do spraw transportu, który odpowiada za organizację polskiej kolei, odpowiada za zaniedbania w obszarze infrastruktury kolejowej, szczególnie tej, która służy utrzymaniu bezpieczeństwa. Pomimo dyspozycji dużych środków europejskich, dużych środków finansowych, te pieniądze w PLC nie zostały, w PKP, czyli w Polskich Liniach Kolejowych, nie zostały wykorzystane. Polskie Koleje Linowe to sprzedaż kolejki, która była oprotestowywana. Były inne propozycje w stosunku do tej kolei. Pozbyto się...
Pierwsze pytanie, czy w ogóle trzeba było sprzedawać?
A nie, no absolutnie nie. No to był zupełny absurd. To był zupełny bezsens. Spółka, która przynosiła rok do roku dochody, spółka Polskie Koleje Linowe, spółka, która przebudowywała, zmodernizowała część swojej infrastruktury, spółka, która była i jest skazana na rozwój, została sprzedana. Wmawiano nam, że wpierw kupią to samorządy, żeby żeby mogły samorządy tym zawiadywać. Okazuje się, że samorządy zebrały wręcz śmieszną sumę pieniędzy, własnych pieniędzy. Mówię śmieszną, bo w stosunku do wartości tej spółki tam było paręset tysięcy złotych. Natomiast kapitał zapewnił fundusz inwestycyjny z siedzibą poza Polską i tak naprawdę on decyduje o tym, co dzieje się ze spółką.
Pytanie, czyli można powiedzieć, że to już nie należy do Polski?
No dzisiaj,
bo skoro kapitał jest za granicą?
Dzisiaj nam tworzy się miraże, że każdy obywatel będzie mógł kupić udziały, tylko jeszcze nie wiadomo, ile tych udziałów zostanie skierowanych do sprzedaży, jaki to będzie procent, jaki to będzie wolumen. Nic na ten temat nie wiadomo. Tak jak powiedziałem, ta sprzedaż Polskich Kolei Linowych, ona budziła wiele kontrowersji, była wielokrotnie oprotestowana. Mało tego, jest przedmiotem badania prokuratury, bo stosowne doniesienia złożył między innymi pan Jerzy Zacharko, przewodniczący Rady Miasta Zakopane. Posłowie, członkowie Sejmowej Komisji Infrastruktury, posłowie Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Tchórzewski, Jerzy Schmidt, Jerzy Polaczek, protestowaliśmy wielokrotnie przeciwko tej, naszym zdaniem, drastycznej decyzji. Zero refleksji ze strony rządu. Absolutnie żadnej prób rozmowy, dyskusji na ten temat. Nie, taka jest linia rządu, rząd to zrealizuje. Dlaczego? Ponieważ rząd ma wsparcie w większości parlamentarnej, bo posłów Platformy Obywatelskiej jest więcej. Można by wymieniać wiele działań, które wpisały się jako negatywne w decyzjach rządu w roku bieżącym. I jedna z nich to chociażby zniesienie możliwości odpisów, możliwości zwrotu podatku VAT za zakupione materiały budowlane. Przypomnę, że do końca tego roku obowiązuje możliwość odpisu części różnicy w podatku VAT za zakupione materiały budowlane. W przyszłym roku ta możliwość zostaje zniesiona. 1 100 000 000 zł, które zawsze rząd średnio zwracał rok do roku zakupującym materiały budowlane, było tym impulsem, ten zwrot był impulsem do nabywania materiałów budowlanych, do funkcjonowania tego zakupu w oficjalnym obiegu. Dzisiaj rząd zepchnął, praktycznie rzecz biorąc, obrót materiałami budowlanymi w części do szarej strefy. I taki będzie tego skutek, że i pomniejszy się przychody do budżetu państwa, pomniejszy się ilość zakupionych materiałów, pomniejszy się produkcję, pomniejszy się w końcu stanowiska pracy. To praktycznie rzecz biorąc w każdym obszarze tylko absurdy, zaniedbania i zaniechania. Nie mogę nie powiedzieć tutaj o elektrowniach wiatrowych, bo to jest przecież temat, który bulwersuje społeczności. O ile wiem, to bez mała 300 komitetów protestacyjnych na terenie całego kraju protestuje przeciwko lokalizacji elektrowni wiatrowych. I można zadać pytanie, co trzeba zrobić, żeby nic nie zrobić? Prawo i Sprawiedliwość przygotowało projekt ustawy, który określa odległość elektrowni wiatrowych od zabudowań. Dzisiaj nie ma takich regulacji. Dzisiaj wolna amerykanka. Proponowaliśmy takie rozwiązania i co zrobiła większość parlamentarna? No większość parlamentarna praktycznie zniszczyła nasz projekt ustawy. Będzie jego drugie czytanie, ale wszystko wskazuje na to, że zostanie on odrzucony. Dlaczego? No bo za tym idą potężne, wielkie interesy. Interesy tych, którzy instalują w dużej mierze złom demontowany na zachodzie. Mówię złom. Elektrownie wiatrowe, które demontowane są na zachodzie, przyjeżdżają do nas. One nie poddawane są żadnym rygorom wynikającym czy z ustawy prawo budowlane, mam tutaj na myśli przegląd tych elementów, czy też nie podlegają innemu przeglądowi technicznemu, jak chociażby dźwigi czy inne urządzenia. No tutaj praktycznie rzecz biorąc to jest taki ewidentny dowód na to, że zwycięża duża grupa interesów.
Trwają rozmowy niedokończone. Temat wymiar sprawiedliwości oraz infrastruktura w Polsce. Podsumowanie 2013 roku, jak słyszymy, No nie jest zbyt wesoło, ale tutaj posłowie opozycji, posłowie Prawa i Sprawiedliwości, no opozycja ma za zadanie patrzenie na ręce władzy i tutaj takiego przeglądu dokonują panowie, pan poseł Andrzej Duda oraz pan poseł Andrzej Adamczyk z Prawa i Sprawiedliwości. Zapraszamy również państwa do naszych rozmów niedokończonych. Przypomnę numery telefonów 56 655 23 55 z Polski Północnej, 56 655 23 56 z Polski Południowej. W naszej rodzinie 536 600 100 oraz 536 600 200. I za granicę 48 56 to kierunkowy, a następnie 655 23 33 oraz 655 23 66. Rozmowy niedokończone, bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, mówi Krzysztof z Małopolski.
Na wieki wieków, amen.
Pozdrawiam ojca i panów posłów.
Pozdrawiamy serdecznie.
Nawet panowie posłowie są bodajże z Małopolski, nawet wiem, że głosowałem na pana Adamczyka, także jest mi bardzo miło, że mogę z państwem porozmawiać. Mam takie pytanie właśnie do pana Adamczyka w sprawie kolei. Słyszałem, że w przyszłym roku ma zostać uruchomiona tak zwana szybka kolej aglomeracyjna na terenie Małopolski. Chciałbym poprosić pana posła, żeby powiedział coś więcej na ten temat. Jaka spółka ma obsługiwać tę kolej? Czy to będzie zarządzane przez przewozy regionalne, czy to będzie jakaś zupełnie nowa spółka powołana do zarządzania? No i mam nadzieję, że ta szybka kolej będzie szybka nie tylko z nazwy, ale faktycznie będzie jeździła szybciej po tych naszych torach niż obecne pociągi, ponieważ naprawdę na trasach tutaj Małopolski, zwłaszcza Katowice, Kraków, Tarnów, po prostu prędkość rozwijana przez nasze pociągi jest zabójcza. Średnio tak mniej więcej około 40 km na godzinę. Także prosiłbym w takim razie o jakieś kilka słów na ten temat tego projektu, który ma być w przyszłym roku uruchomiony. Dziękuję bardzo i pozdrawiam. Szczęść Boże.
Pozdrawiamy, panie Krzysztofie.
No, pozdrawiam.
Tak, powiem, że tak jak w kolei wąskotorowej też taka jest, taka prędkość podobna. Ale dobrze, przepraszam,
tak wtrąciłem. Kolej aglomeracyjna to nic innego jak Kolej Małopolska. Spółka powołana przez Samorząd Województwa Małopolskiego, która ma obsługiwać połączenia wewnątrz województwa. No problem polega na tym, że szybkość przemieszczania się pociągów nie zależy od tego, która spółka jeździ, tylko od tego, po czym jeździ. Jak pan był łaskaw, panie Krzysztofie, wspomnieć odcinek Kraków-Katowice, to jest to taki kliniczny przykład ignorancji i braku możliwości, ja bym powiedział impotencji wręcz ministra odpowiedzialnego za sprawy transportu, braku możliwości realizowania podstawowych zadań. Bo ten szlak kolejowy przebudowywany już jest, przygotowywany do przebudowy jest od kilku lat. Ten szlak miał zabezpieczone środki finansowe z funduszy europejskich i ten szlak miał być przebudowany, przystosowany do prędkości 130 km na godzinę już bodajże w 2014 roku. I dzisiaj mamy taką oto sytuację. 72 km pomiędzy Krakowem a Katowicami. Radiosłuchacze Radia Maryja nie uwierzą. pociąg pokonuje w przeciągu 2 godziny 28 minut. Ponad 70 kilometrów odległości pomiędzy Katowicami a Krakowem, powtarzam jeszcze raz, rozkładowo 2 godziny 20, bodajże 7 minut. Jeżeli prowadzone są prace na torach, to jest 2 godziny 50 minut. Więc jeżeli władze PKP wreszcie nie skoordynują swoich prac, to jakkolwiek się spółka będzie nazywała, jakakolwiek ona nie będzie, jej pociągi nie będą przemieszczały się szybciej. A co zaś tyczy się powołania kolei małopolskiej, to podobnie jak koleje śląskie, to pragnę przypomnieć, że w województwie małopolskim funkcjonują przewozy regionalne. I zarząd województwa małopolskiego podjął decyzję o budowie spółki od podstaw. Pytanie, dlaczego wyrzuca się publiczne pieniądze na nowy podmiot gospodarczy, a nie wzmacnia się, przebudowuje się ten podmiot, który funkcjonuje?
Pan poseł Duda?
Nie, no to jest klasyczny przykład tego, jak działa PO. Po prostu w momencie, kiedy pojawia się jakaś idea, która ma służyć ludziom, ktoś wpada na taki pomysł, żeby coś zrobić, co będzie miało pozytywny aspekt, od razu zaczyna się kombinacja. Co tutaj wymyślić, żeby przy okazji na tym zarobić i dać pracę jak największej liczbie krewnych i znajomych królika? No to jest typowe, ja przypomnę choćby znane już, bo odnotowane przez media zjawisko, jakim jest Mazowiecka Agencja Wdrażania Funduszy Unijnych, gdzie na 47 zatrudnionych pracuje 47 członków Platformy Obywatelskiej, członków ich rodzin i znajomych takich, które powiązania wprost byli w stanie odkryć nawet dziennikarze. Cała ta instytucja związana z województwem mazowieckim jest obsadzona przez PO w całości, od pierwszego do ostatniego miejsca pracy. I tutaj jest podobna sytuacja. Tworzy się nowy podmiot tylko po to, żeby zatrudnić, tylko po to, żeby dać stanowiska, tylko po to, żeby dać wysokie apanaże z funduszy publicznych. Natomiast sama idea realizacji tej szybkiej kolei aglomeracyjnej to był pomysł, który my bardzo mocno wspieraliśmy, który my bardzo mocno zapowiadaliśmy jego realizację w czasie kampanii wyborczej samorządowej w 2010 roku. To właśnie w odpowiedzi na problemy komunikacyjne w Krakowie i na wjazdach do Krakowa myśmy odpowiedzieli, wyciągając gdzieś z głębin szuflady pomysł tej kolei aglomeracyjnej, mówiąc, że to jest bardzo dobre rozwiązanie w połączeniu z systemem parkingów Park and Ride, żeby można było z okolic Krakowa, tam gdzie już dzisiaj jest infrastruktura kolejowa, a więc gdzie nie trzeba ogromnych nakładów na budowę całkiem nowej infrastruktury kolejowej, budując i odnawiając tylko stare, zapuszczone bardzo często dworce, które niszczały od już wielu lat, ratując te miejsca i budując nowe przystanki, można stworzyć rodzaj komunikacji zewnętrznej, która ułatwi wielu ludziom życie. Na tym polegała cała idea. Zresztą zaraz zaczęli się też do nas już wtedy zgłaszać mieszkańcy niektórych rejonów samego nawet Krakowa, choćby mieszkańcy osiedla Złocień, którzy powiedzieli tak, no my mieszkamy zaraz przy linii kolejowej, która biegnie od Wieliczki w kierunku i Tarnowa w kierunku Płaszowa i zbudujcie nam przystanek takiej kolei, to większość naszych problemów komunikacyjnych się rozwiąże, bo nam nawet wystarczy, że pociąg jadący z Wieliczki będzie się u nas zatrzymywał koło naszego osiedla, które jest w Krakowie osiedlem peryferyjnym i to już nas uratuje, bo my w tej chwili wąskimi ulicami wyjeżdżamy, gdzie są korki, gdzie są kłopoty z dojazdem autobusu, a możliwość dojazdu do dworca głównego w Krakowie w ciągu 15 minut będzie dla nas zbawieniem. I ten pomysł był pomysłem bardzo dobrym, tylko proszę spojrzeć, jak on jest dzisiaj wdrażany.
A no właśnie, jest tak wdrażany, panie Krzysztofie, jak obietnica budowy. Podajemy przykład Krakowa, przykład Małopolski. Ja myślę, że można kalkować, można nakładać na codzienność każdego innego regionu, każdego innego województwa. Deklarowane połączenie kolejowe dworca głównego w Krakowie z lotniskiem w Balicach. Deklarowane od 6 lat. I co? i nic. Nic się w tej sprawie nie stało, nic się w tej sprawie nie zmieniło. Deklarowany dworzec, nowy dworzec główny, podziemia nowego dworca głównego w Krakowie. Kolejne terminy otwarcia. 2010, 2011, 2012, mija 2013. I co? I nic. Z tych samych deklaracji, tych słownych, werbalnych deklaracji niczego nie przybywa. Po prostu tutaj nie ma gospodarza. Tutaj nie ma gospodarza i deklarowane przedsięwzięcia przez marszałka województwa małopolskiego, przez włodarzy z Platformy Obywatelskiej wydaje się trafiają tylko w przestrzeń publiczną, ażeby pobudzić wyobraźnię, a tak naprawdę w rzeczywistości nie przekładają się na żadne konkretne realizacje.
Ale to nie tylko marszałek, jeżeli już tak się przyglądamy, bo to można powiedzieć niestety, że przykład płynie wprost z góry. No, niezrealizowane wszystkie od 2007 roku obietnice wyborcze Donalda Tuska, których jak niektórzy liczą było grubo ponad 100, z czego zrealizowano tylko kilkanaście, a czołowe z nich to są pomysły i inicjatywy antyobywatelskie, jak choćby podwyższenie wieku emerytalnego jednolicie dla kobiet i mężczyzn do 67 roku życia, jak podwyższenie podatków, które później zapowiadano i jest realizowane, choćby VAT-u, który nadal jest podwyższony. Ostatnio podwyższa nam się znowu podatek akcyzowy na piwo i papierosy. Więc te kolejne ciosy w ludzi to jest typowe i to są jedyne obietnice realizowane. Tymczasem to, co ma przynieść pozytywne efekty, to na co ludzie czekają, tak jak choćby my właśnie w Małopolsce, to tutaj pan poseł Andrzej Adamczyk najlepiej potrafi powiedzieć o szczegółach, ale ja mogę w tym momencie zaświadczyć, bo uczestniczyłem w kampaniach wyborczych i w 2010 roku, i w 2011 roku i prosto w moje oczy kandydaci Platformy Obywatelskiej mówili o wschodniej obwodnicy Krakowa i o trasie S7, a w szczególności właśnie wschodniej obwodnicy Krakowa, że ona będzie budowana, że to już na dniach będą pieniądze, że już w zasadzie decyzja w tej sprawie jest wydana, że to wszystko będzie, że tylko czekać, aż zostaną wbite łopaty. I wszystko to się działo po tym, jak z kasy miasta Krakowa, czyli nas wszystkich, wydano 20, chyba o ile pamiętam, 8 milionów złotych na przygotowanie inwestycji pod tytułem budowa 3,5-kilometrowego odcinka wschodniej obwodnicy Krakowa razem z mostem na Wiśle. I co? I nic. I przez wszystkie te lata, od 2010 roku, kolejni kandydaci, najpierw kandydat na prezydenta pan Kracik, potem pierwszy na liście Platformy Obywatelskiej kandydat do Sejmu poseł Ireneusz Raś, wszyscy po kolei obiecywali wschodnią obwodnicę Krakowa i S7 i co? I nic.
Obiecywali nie tylko wschodnie obejście Krakowa, bo i północną również, Cezary Grabarczyk na spotkaniu pod Krakowem, ale co jest ważne, politycy Platformy są nieprześcignieni w obietnicach. Można by powiedzieć tyle, już tak w takim nastroju już cieplejszym, przedświątecznym. Nikt nie jest w stanie dać ci tyle, ile obieca Platforma Obywatelska. A już zupełnie poważnie, no przecież mamy z panem posłem Dudą, z panią poseł Bubulą, Terleckim, Osuchem, krakowskimi posłami Prawa i Sprawiedliwości. Takie szczególne doświadczenie dotyczy bezpieczeństwa na drodze S7. Wielu z nas, wielu z radiosłuchaczy Radia Maryja udaje się czasami jedzie drogą krajową od Krakowa w kierunku Zakopanego. Przejeżdżamy przez gminę Mogilany. Tam są takie trudne, bardzo niebezpieczne miejsca. Tam giną ludzie.
Miejsca, w których zresztą co roku się odbywają protesty i my w tych protestach też bierzemy udział.
Tak, ale biorą też udział politycy Platformy Obywatelskiej. I cóż obiecywali? No to teraz się już da zrobić wszystko. Wybudujemy kładkę, przejście dla pieszych. Złożyliśmy poprawkę do budżetu państwa na rok 2014. 11 milionów złotych. Tylko 11 milionów złotych. Przejście dla pieszych, kładka nad drogą krajową S7, sygnalizacja świetlna.
I przygotowanie
dokumentacji, tak, na przejście podziemne. Dokumentacji technicznej. I cóż się okazało? Niestety ci, którzy obiecują w terenie, czapkują w Warszawie, przysłowiowe ruki pa szwam, zapominają o obietnicach, ale wracają z powrotem do Krakowa i mówią, podobnie jak wracają do Szczecina, do Białegostoku, do Olsztyna, do Gdańska i mówią, zaraz, zaraz, ale tam w Warszawie nic się nie dało zrobić, bo przecież ci z PiS-u, co proponują jakieś tam zmiany, to kompletnie propozycje oderwane od rzeczywistości. Nic bardziej mylnego. Jeszcze za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości mądre, konkretne, kompetentne i celowane poprawki do budżetu państwa na kwoty sięgające nawet 15 milionów złotych, dotyczące bezpieczeństwa na polskich drogach, zgłaszane przez posłów, były przyjmowane przez Wysoką Izbę. To jest taki obraz, który dzisiaj niesie na sobie Platforma Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe. Obraz PR-u, który ma zastąpić rzetelną pracę, PR-u, który ma zastąpić efektywne działanie. Dzisiaj politycy Platformy przedkładają PR ponad wszystko.
Dziękuję. Już odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę, jesteśmy na antenie Radio Maria.
Króluj nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Zdarzyło mi się w sierpniu tego roku.
A jak ma pan na imię?
Maciej Woźny z Lublina. Zdarzyło mi się w sierpniu tego roku jechać pociągiem między Radomiem a Łodzią. Cały szlak z Radomia do stacji Łodzi Widzew, a więc z wykorzystaniem linii kolejowej numer 22, która biegnie z Radomia do Tomaszowa Mazowieckiego przez Drzewice, pokonałem cały ten odcinek w 3 godziny 13 minut, a to jest zaledwie nieco ponad 130 kilometrów. I jeszcze ta linia została wybudowana właśnie po to, żeby lepiej spiąć ze sobą, jeśli chodzi o kolej, Lublin i Łódź. Ale w ruchu pasażerskim tego po prostu nie ma, bo samych osobowych z Radomia do Łodzi, kończących bieg na Widzewie, jest zaledwie jedna para dziennie i czas podróży od nowego rozkładu nic się nie zmienił. Niemało widzę jeżdżąc pociągami po kraju jako miłośnik kolei. Nieraz biorę aparat i robię zdjęcia pociągom. Widziałem już mnóstwo różnych rzeczy właśnie w związku z tym. To wszystko.
Dziękujemy panie Macieju, pozdrawiamy serdecznie.
No cóż, nic dodać, nic ująć. No jest to kolejny dowód na to, że niefrasobliwość i brak zaangażowania w modernizację szlaków kolejowych dzisiaj doprowadził praktycznie do zapaści w ruchu lokalnym. Przecież rok 2013 rozpoczął się od oprotestowania planu ministra transportu, Wyrywacza Szyn, który pierwotnie zaproponował likwidację ponad 3000 kilometrów szlaków kolejowych. Rozprzestrzenił się protest, braliśmy czynny udział w tym proteście, prawdopodobnie w efekcie zostanie zlikwidowane paręset kilometrów, a przecież miały być likwidowane nawet te szlaki kolejowe, które były akurat przebudowywane, były w modernizacji. I oto dzisiaj, jeżeli nie zrealizujemy zadań związanych z poprawą jakości szlaków kolejowych, jeżeli dzisiaj nie doprowadzimy, a to wpisane mamy w program Prawa i Sprawiedliwości, to postulujemy przecież od dawna, żeby relacje między wydatkami na drogi kołowe, a na drogi kolejowe miały się jak 60 do 40, czyli 60% środków na szlaki drogowe, a kołowe, samochodowe, aż 40% na szlaki kolejowe, to nic się nie zmieni. Dzisiaj będziemy mieli zatłoczone drogi. Przecież część tego transportu, zwłaszcza pasażerskiego, ale również i towarowego, powinna przejąć kolej. Przecież należy pamiętać, że zbyt wysokie stawki dostępu do torów kolejowych. Co to oznacza? Zbyt wysokie stawki przewozów towarów masowych, produktów w tych tak zwanych pociągach towarowych spowodowały, że większość ładunków przewozi się dzisiaj na kołach, przewozi się samochodami. Zatłoczonymi niemiłosiernie drogami, niebezpiecznymi dla ich użytkowników, Zaś Komisja Europejska stwierdziła, że Polska stosuje i stosowała zawyżone stawki dostępów, czyli opłaty za przewóz towarów szlakami kolejowymi. Dzisiaj szacuje się, że te zawyżone stawki to jest ponad 13 miliardów złotych. I gdyby stosować zrównoważoną cenę dostępu, czyli przewiezienia tych, co wpływa na koszt przewiezienia produktów i towarów masowych po torach kolejowych. Gdyby dzisiaj doprowadzić do tego właśnie zrównoważonego rozkładu pieniędzy przeznaczonych na modernizację szlaków kolejowych i szlaków drogowych, samochodowych, mielibyśmy zupełnie inną sytuację. Nie jechalibyśmy, tak jak pan mówi, kilka godzin trasą, którą wypada przejechać czystym, schludnym, ciepłym w zimie, a w miarę chłodnym pociągiem latem z prędkością 80 czy 100 km na godzinę w czasie, w który absolutnie nie kazałby jechać samochodem osobowym. Dzisiaj praktycznie rzecz biorąc jesteśmy skazani na samochód osobowy, bo podróż koleją to jest rzecz, do która tylko i wyłącznie komplikuje pasażerom życie.
Pan poseł Duda?
No tak, ale jest pewna bardzo znamienna sytuacja. Otóż ostatnio dużo się mówi, może część z naszych słuchaczy Radia Maryja słyszała, że jest taka idea wymyślona przez posłów PO zrobienia olimpiady zimowej w Polsce, w Kraków, Zakopane i Poprad na Słowacji w roku 2022. I w związku z tym mówi się o rozwoju infrastruktury drogowej, lotniska w Balicach, tylko że zapomina się, jakoś dziwnie państwo posłowie zapomnieli, że wkrótce, i to wcale niedługo, będziemy mieli w Krakowie Światowe Dni Młodzieży i że tak naprawdę przecież zapowiedziane przez Ojca Świętego i tak naprawdę to my tej infrastruktury właśnie kolejowej, właśnie drogowej, bo to są te środki transportu, którymi przemieszcza się młodzież, a przecież to młodzież ma przyjechać na Światowe
Dni Młodzieży. W okolicach Krakowa, tak? W aglomeracji krakowskiej.
To my ich potrzebujemy już, potrzebujemy ich zaraz. Tymczasem mówi nam się o jakichś odległych planach i jak widać w ogóle się nie uwzględnia tej wielkiej, wspaniałej imprezy, tak jak gdyby jej w ogóle miało nie być. Tak jakby w ogóle o tym wielkim święcie katolików, chrześcijan, młodych ludzi, którzy mają do nas przyjechać z całego świata i których spodziewamy się może nawet kilku milionów, zupełnie zapominano. Tymczasem to jest ta najważniejsza i najbardziej podniosła i gromadząca największą liczbę ludzi młodych impreza, jaka w najbliższych latach ma się odbyć w Krakowie. I pytanie jest, jak to się dzieje, że my dzisiaj o żadnych planach na tą okoliczność ze strony rządzących, ze strony tych, którzy dzisiaj mają władzę i dzielą pieniądze, nie słyszymy.
No nie słyszymy dlatego, że rząd zajęty jest samym sobą. Rząd zajęty jest zlecaniem różnych przedsięwzięć spółkom, które są własnością wysokich, prominentnych urzędników. Przepraszam bardzo, przyjaciół, prominentnych przyjaciół urzędników państwowych. No, przypadek niedawno podawany przez posłów Prawa i Sprawiedliwości. Miałem okazję w tym przedsięwzięciu uczestniczyć. To jedna ze spółek, która otrzymała w sumie zlecenie poza praktycznie większości, czy w części tylko przetargowe, na ponad 52 miliony złotych. No rząd zajmuje się, pośle Andrzeju, samym sobą. Rząd nie zajmuje się dzisiaj szczególnie Polską, bo to jest zbyt przedsięwzięcie zbyt trudne. Łatwiej jest zająć się samym sobą i zabezpieczyć dla siebie w miarę godne warunki bytowania.
Odbieramy już kolejny telefon. Bardzo proszę, jesteśmy na antenie Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tam Halina z Piaseczna.
Pozdrawiamy, ale też bardzo prosimy, no, aby gdzieś odejść komórką, nie wiem, od radia, od czegokolwiek. Straszne sprzężenie.
Wszystko wyłączone mam, tylko ja mam tutaj troszeczkę trudności.
Już jest lepiej. Bardzo proszę.
Teraz jest lepiej, tak? Więc ja chciałam powiedzieć o takiej sprawie. Chciałabym dokumentację podać gdzieś po prostu, nie wiem, do PiS-u odnośnie drogi, która została wybudowana Warszawa-Radom, gdzie jedna strona drogi jest wybetonowanym podkładami, druga strona drogi jest w dalszym ciągu taka, że ja dwoma palcami podnoszę podkłady. Dwoma palcami mogę podnieść, rozebrać podkłady, nie wiem na jakich kilometrach, na przykład mówiąc. I chciałabym tak, tę dokumentację zrobić. Jakąś fotograficzną, prawda, nagrywaniem.
Ja bardzo panią proszę, aby coś zrobić z tym zasięgiem.
Europejskiej. Wie pan, i chciałabym właśnie, żeby zostały do odpowiedzialności pociągnięte osoby, które te pieniądze sprzeniewierzyły dla siebie. Po prostu. Jedną drogę, jedną trasę zrobiły, jedną stronę trasy zrobiona, druga strona trasy po prostu leży odłogiem do zawalenia. Tam dojdzie niedługo do strasznych rzeczy, ponieważ po tej stronie, na przykład na terenie Zalesia Dolnego, jest tylko i wyłącznie nasyp, który się kończy w miejscu zakończenia właśnie tychże podkładów drewnianych, do których po prostu palcami się podchodzi i wyjmuje. I tu w tym miejscu się ten nasyp kończy. Lada moment może nastąpić straszliwa katastrofa.
Mówimy o szlaku kolejowym.
Tak, mówimy o szlaku kolejowym. Chciałabym właśnie tę dokumentację, łącznie z tym, że gdzie ta dokumentacja znajduje się w tak zwanych urzędzie infrastruktury, który miał na tę trasę pieniądze z Unii Europejskiej.
Już
stało z połową tej trasy z zabezpieczeniem finansowym i po prostu rekonstrukcyjnym.
Już mówię.
To jest taki temat.
Adresatem pytania będzie minister transportu. Dokładnie przez ministra transportu spółka Polskie Linie Kolejowe. Ja mam do pani olbrzymią prośbę. Proszę o kontakt, podaję adres e-mailowy. Proszę panią o kontakt, ja się z panią skontaktuję.
Ja bardzo proszę zapisać ten mój telefon. Ja bym chciała to oddać.
Ale to proszę nie podawać teraz na antenie telefonu. Ja bardzo proszę, aby pani zapisała adres e-mail andrzej.adamczyk.
Dobrze. Maćku pisz andrzej.adamczyk.
Małpka.
A małpa, dobrze.
Sejm.pl. Sejm jak parlament.
Sejm.
.pl.
.pl.
Bardzo proszę o informację na adres e-mailowy. Na pewno tą sprawą się zajmę.
Maćku,
dziękujemy pani bardzo serdecznie i pozdrawiamy serdecznie. Odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę, halo.
Jak ja już chciałem to zrobić.
Jesteśmy na antenie Radio Maria, bardzo proszę. Halo, jesteśmy na antenie Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i ja zawsze dzielica.
Teraz i zawsze. Bardzo proszę, jak ma pan na imię? Niestety coś nam się nie udało, ale już odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę. Halo, jesteśmy na antenie. No, coś nie możemy się jakoś porozumieć, ale już mamy kolejny telefon. Jesteśmy na antenie. Rozmowy niedokończone. Bardzo proszę.
Dobry wieczór, Adam z Wrocławia. Szczęść Boże, Ojcze.
Szczęść Boże.
Witam posłów.
Szczęść Boże, witamy
Szczęść
Pana.
Boże, witamy.
Ja chciałbym na wstępie powiedzieć, że tutaj jako odsłuchuję się audycji, rzadko słucham Radia Maria, natomiast dzisiaj akurat podróżuję przez Polskę na święta do rodziny i akurat tak się złożyło, że radio włączyłem i bardzo ciekawa dyskusja. Natomiast wydaje mi się, tutaj poruszamy wiele różnych tematów, wydaje mi się, że przede wszystkim cały problem obecnej sytuacji polega na tym, że nie ma personalnej odpowiedzialności. O, spianie twierdzę tutaj, PO jest złe, PiS jest lepszy. Ja w ogóle jestem za jednomandatowymi okręgami wyborczymi, natomiast nie ma w tej chwili żadnej personalnej odpowiedzialności urzędników na dowolnych szczeblach za głoszone postulaty, za głoszone pomysły projektów, W tej chwili mamy taką sytuację, że ja jestem w stanie jako poseł, przewodniczący partii powiedzieć cokolwiek i nikt mnie z tego nie rozliczy. Okej, będzie wielkie halo w telewizji, w radiu i na tym się skończy. Nie ma żadnej odpowiedzialności. Schodzimy dalej do sejmików, schodzimy dalej do samorządów. Tutaj też właściwie nie ma żadnej odpowiedzialności. Ja podejmując decyzję, okej, będę na przykład, nie wiem, tworzył, czy modernizował linię kolejową, czy modernizował jakąś część drogi. Biorę na siebie odpowiedzialność, że jeżeli nie wykonam tego, to ja będę musiał się przed tym tłumaczyć. Ja muszę się później rozliczyć z pieniędzy. W tej chwili tego nie ma. I mi się wydaje, że to jest główny problem w obecnym czasie w Polsce, że nie ma tej odpowiedzialności. Powinniśmy zmienić w ogóle mentalność i od tego powinno się zacząć. Nie rozliczania, że dana osoba zrobiła coś lub nie zrobiła, tylko w jaki sposób zmienić mentalność, żebyśmy chcieli wybierać osoby, które później będą chciały być nawet rozliczane.
Czyli osoby odpowiedzialne.
Dokładnie, dokładnie. Wydaje mi się, że to jest główny problem.
Panie Adamie, bardzo dziękuję za ten głos. A daleka droga jeszcze?
Jeszcze 200 kilometrów. Tak.
No to życzymy szczęśliwej podróży i udanych.
Życzymy szczęśliwej podróży.
Tak,
zaś
tak.
Nic bardziej celnego jak to sformułowanie, które tutaj skierował do nas nasz radiosłuchacz będący w podróży. Proszę pana, tak. Proszę państwa, tak. Dzisiaj brakuje odpowiedzialności za decyzje, które często rodzą straty finansowe. Przykład, o czym mówiliśmy już wcześniej. Wniosek ministra Cezarego Grabarczyka o przesunięcie z inwestycji kolejowych 1 200 000 000 euro, czyli 5 miliardów złotych, na inwestycje drogowe. Przy tym wniosku oczywiście towarzyszy panu Grabarczykowi pani dzisiaj wicepremier Bieńkowska, wówczas minister rozwoju regionalnego. Zabiega w Brukseli o zgodę na taką roszadę, czyli na przesunięcie tych środków. Bruksela mówi nie. Cały proces trwa kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt miesięcy. Zmienia się minister, przychodzi Sławomir Nowak, bo zmienia się kadencja pod tym samym premierem. Rząd funkcjonuje, ale już ministrem transportu jest Sławomir Nowak. Dalej pani minister Bieńkowska wspomaga pana Nowaka w tym, aby przenieść, mimo wszystko uzyskać zgodę na przeniesienie tych pieniędzy. Mimo tego, że opozycja apeluje, przestańcie kuglować tymi pieniędzmi, bo je po prostu Polska utraci. W dalszym ciągu z uporem godnej lepszej sprawy ministerialni urzędnicy zabiegają o to przeniesienie, Bruksela mówi nie i prawdopodobnie te pieniądze przepadną. I dzisiaj jawi nam się pani wicepremier Bieńkowska jako nazywana jest damą opatrznościową nie tylko polskiej infrastruktury, ale i polskiej gospodarki. Ja nie chcę odejmować niczego pani premier Bieńkowskiej, ale pani premier Bieńkowska, a Polacy w szczególności powinni pamiętać o tym zjawisku i dzisiaj co najmniej pani premier Bieńkowska powinna powiedzieć tak po ludzku: przepraszam. Ale tego pani Bieńkowskiej oczywiście nie usłyszymy. To jest tak, jak nasz słuchacz powiedział. Brak odpowiedzialności.
Pan poseł Duda?
Ja bardzo dziękuję, że pan poruszył ten temat, dlatego że ja osobiście uważam, że temat odpowiedzialności jest najważniejszym problemem współczesnej sytuacji Polski, zwłaszcza ostatnich 6 lat, czyli okresu, kiedy rządzi w Polsce PO. Trzeba wyjść od tego, że w 2005 roku, myślę po przegranych wyborach parlamentarnych i prezydenckich, Donald Tusk, który wcześniej głosił przecież koncepcję ramię w ramię z Prawem i Sprawiedliwością, koncepcję odnowy Polski, koncepcję IV Rzeczypospolitej, koncepcję odejścia, tak naprawdę odejścia od układu okrągłostołowego i wprowadzenia Polski na nowe tory, na tory właśnie sprawiedliwości społecznej, na tory odnowienia wymiaru sprawiedliwości po aferze Rywina, przecież wszyscy doskonale pamiętamy. Donald Tusk po przegranych wyborach zrozumiał, że prostą drogą do tego, aby zniszczyć rząd Prawa i Sprawiedliwości przejąć władzę, jest pójście na swoisty układ z tak zwanym establishmentem tej trzeciej RP, dogadanie się z największymi prywatnymi mediami i wspieranie tego układu postokrągłostołowego, gdzie mieszają się niestety w części ludzie z dawnej Solidarności, ale przede wszystkim najwięksi beneficjenci starego systemu i przemian 89 roku, czyli bardzo wysokiego szczebla nomenklatura komunistyczna pomieszana ze służbami specjalnymi dawnymi PRL-owskimi. Przecież to jest dzisiaj trzon tych środowisk, tego największego biznesu, zwłaszcza w dużej części, jeżeli chodzi o media. I teraz co się dzieje? Pojawia się swoista bardzo sytuacja, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę całe te 6 lat rządów Donalda Tuska, to rzeczywiście ten problem odpowiedzialności staje się jak gdyby czymś najbardziej, przynajmniej dla mnie, jaskrawym i widocznym. Bo jeżeli mamy w ogóle mówić o odpowiedzialności, jaką mogą ponosić politycy, to musimy ją podzielić na jakby dwie sfery odpowiedzialności. Z jednej strony mamy odpowiedzialność polityczną, a z drugiej strony mamy odpowiedzialność karną czy odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu. Odpowiedzialność polityczna to jest ta odpowiedzialność, z której czy którą mogą wyegzekwować wobec polityka wyborcy. I teraz jakie działanie prowadzi Donald Tusk od samego początku? Otóż Donald Tusk od samego początku, odkąd jest premierem, mówi, nie ma żadnej odpowiedzialności. Jeden raz na samym początku, z przyczyn nieznanych, tak naprawdę co nim do końca powodowało, odwołał, przypomnę, ministra sprawiedliwości Ćwiąkalskiego w dziwny sposób, zaraz po tym, jak doszło do samobójstwa w jednym z zakładów karnych, odwołał wtedy ministra. Wszyscy byli dosyć wtedy zdumieni, dlatego że z reguły z takiej przyczyny, no takie wypadki niestety czasem się zdarzają. Ministra aż się nie odwołuje. No, odwołuje się szefa służby więziennej, dyrektora zakładu karnego. No, można ewentualnie odwołać wiceministra odpowiedzialnego za tą sferę, za sferę więziennictwa, ale nie samego konstytucyjnego ministra. Tutaj ten minister został odwołany, ale co my mamy później? Później mamy tak. Mamy aferę stoczniową. Kto odpowiada? Nikt. Polskie stocznie zostają zlikwidowane. Jeden sygnał z Brukseli, że ma być koniec finansowania stoczni. Donald Tusk od razu godzi się, polskie stocznie zostają rozkradzione, słyszymy coś o jakimś katarskim inwestorze, kompletne bzdury.
Przepraszam, że wejdę w zdanie, przy tym są wzmacniane stocznie niemieckie.
Oczywiście, co się okazuje, to samo wezwanie z Brukseli, przynajmniej formalnie, dostali Niemcy i Francuzi, ale oni powiedzieli, co, będziemy likwidowali nasze stocznie, nasz strategiczny przemysł ciężki, nigdy, to wolimy wam nawet kary zapłacić, ale stoczni naszych likwidować nie będziemy. Po likwidacji polskich stoczni, tamte stocznie dostały dodatkowe zamówienia, bo przecież to, co mogło być budowane u nas, teraz jest budowane w Hamburgu, w Rostoku czy we Francji. Dalej, mamy aferę hazardową. Czy ktoś odpowiedział za aferę hazardową karnie? Nikt. Największą ofiarą afery hazardowej był ten, kto ją wykrył, czyli szef CBA, Mariusz Kamiński, który w sposób ze złamaniem procedur prawnych został przez Donalda Tuska odwołany ze stanowiska. I to była tak naprawdę osoba, która najbardziej ucierpiała ze wszystkich urzędników w związku z wykryciem afery hazardowej, czyli ten, kto złapał złodzieja, ten został ukarany. Dalej, mamy aferę drogową. To, o czym dzisiaj już kilkakrotnie mówiliśmy. Setki polskich firm, które upadły, tragedia pracodawców, właścicieli tych firm, tragedia pracowników, którzy stracili pracę, rodzin, które straciły środki utrzymania. Kto za to odpowiedział?
I polskiej gospodarki w konsekwencji.
Kto za to odpowiedział? Nikt. Mamy kolejne katastrofy w ochronie zdrowia. Co roku mamy problemy pod tytułem nie ma na leczenie, wydłużające się kolejki. W zeszłym roku sytuacje pod tytułem nie ma pieniędzy na leczenie w Centrum Zdrowia Dziecka. No sytuacje, które do tej pory nigdy się nie zdarzały. Czy ktoś ponosi za to odpowiedzialność w znaczeniu politycznym? Nikt. Przecież Donald Tusk absolutnie nie odwołuje ministra Arłukowicza. Nie odwoływał przecież minister Kopacz, tak? Mimo, że problemy były te same. Mamy likwidację szkół, dlatego że samorządy otrzymują zbyt niską subwencję oświatową i nie są w stanie poradzić sobie z kosztami związanymi z utrzymaniem bieżącym szkół, ale nie dlatego, że źle działają, tylko dlatego, że zbyt małe pieniądze otrzymują z rządu, a dawanie tych pieniędzy z budżetu centralnego na edukację jest obowiązkiem państwa wynikającym i z Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego, i z Konstytucji Polskiej, i z ustaw samorządowych, ale to nie jest robione. Czyli tutaj znowu prawo jest łamane i mówi się, to nie rząd odpowiada za likwidację szkół, to samorządy. I wreszcie przykład najbardziej jaskrawy, tragedia smoleńska. Kto odpowiada za tragedię smoleńską? Zdaniem Donalda Tuska nikt. Co się dzieje? Mamy sytuację wręcz przeciwną. Pan minister arabski, człowiek, który zajmował się koordynacją lotów floty VIP, człowiek, który w 2008 roku odmówił panu prezydentowi profesorowi Lechowi Kaczyńskiemu samolotu rządowego do Brukseli, który nawet w raporcie Millera był ujawniony jako ten, który zaniedbał swoje obowiązki, nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Dostał prominentną posadę ambasadora w Madrycie. Pan generał Janicki, człowiek, który był szefem Biura Ochrony Rządu w tamtym momencie, człowiek, który odpowiadał za bezpieczeństwo prezydenta Rzeczypospolitej, za nadzór nad służbą, która to bezpieczeństwo miała zapewnić, człowiek, którego podwładni zginęli w tej tragedii, nie ma żadnych wątpliwości, że było tam co najmniej niedopełnienie obowiązków. Czy otrzymuje jakąkolwiek, czy podlega jakiejkolwiek odpowiedzialności zdaniem premiera? Nie, otrzymuje kolejny awans generalski i odznaczenie od prezydenta już po tragedii smoleńskiej. To są sytuacje, które w normalnym, demokratycznym kraju są czymś kompletnie niepojętym. To są zdarzenia, które nam jako państwu przynoszą po prostu wstyd. Są hańbą dla Polski. I do tego doprowadza władza Donalda Tuska, bo Donald Tusk pokazuje na każdym kroku. Nie ma żadnej odpowiedzialności. I teraz co się dzieje? Pomagają mu w tym media. Wspomniane media tak zwanego, jak to my mówimy, mętnego nurtu, z którymi on zawarł sojusz po przegranych wyborach w 2005 roku. Te media skutecznie zacierają wszelkie tego typu sytuacje, udając, że nic nie miało miejsca. Przekręcają fakty, ustawiają je w odwrotnym świetle. Mówią ludziom, czarne nie jest czarne, czarne jest białe i odwrotnie. Białe nie jest białe, białe jest czarne. I taka polityka realizowana jest każdego dnia. I co się dzieje w związku z tym? W związku z tym notowania społeczne Donalda Tuska są w taki sztuczny sposób podtrzymywane. Ludzie zaczynają odczuwać problem dopiero wtedy, kiedy sytuacja zaczyna ich uderzać bezpośrednio po portfelu. Bo słyszeli do tej pory o Zielona Wyspa, to, tamto, bajki, które im opowiadano, ponieważ jeszcze to wszystko ich nie dotykało bezpośrednio, ponieważ nie odczuwali tego, że likwidacja polskich stoczni to jest gigantyczna strata dla Skarbu Państwa, bo jakby nie byli w stanie przełożyć bezpośrednio tej straty na swoje portfele, była to pewna abstrakcja, w związku z czym nie reagowali na to. W momencie, w którym ta polityka po 6 latach zaczyna uderzać ich bezpośrednio po portfelu, zaczynają się buntować i nawet media już te mętnego nurtu od czasu do czasu zaczynają być krytyczne. Ale co się równocześnie dzieje? Równocześnie dochodzi do systematycznego niszczenia mediów niezależnych, takich jak Telewizja Trwam, takich jak Radio Maryja. Na wszelkie możliwe sposoby próbuje się ograniczyć działalność tych mediów, takich, które uczciwie podchodzą do swojej misji, które patrzą władzy na ręce i które w sposób zdecydowany, proobywatelski, chcą tą władzę rozliczać z jej obietnic, z tego, co ona w Polsce robi, z tego, w jakiej sytuacji stawia obywateli. Tym mediom uniemożliwia się funkcjonowanie, nie daje się im możliwości uczestnictwa w, choćby w multipleksie cyfrowym, o którym już dzisiaj na antenie telewizji Trwam mówiliśmy. To jest polityka, która w Polsce jest realizowana w sposób nieprzerwany od 6 lat. Donald Tusk udowadnia, że nie ma odpowiedzialności. I teraz, jeżeli te rządy nie zostaną w demokratyczny sposób, czyli poprzez wybory przerwane, jeżeli ci ludzie nie zostaną odsunięci od władzy, ja nie mam żadnych wątpliwości, że oni doprowadzą stopniowo Polskę do upadku, bo nikt inny, tylko właśnie Donald Tusk w latach 80. wypowiedział na papierze, pisząc to słynne zdanie, że polskość to nienormalność. W jakimżeż przeciwieństwie to zdanie stoi do tego, co powiedział swego czasu Lech Kaczyński, warto być Polakiem. No chyba samo już to daje do myślenia.
Ale wracając jeszcze do tego, media to tak, czyli wyborcy, którzy patrzą władzy na ręce i mogą później zareagować, to jest ten czynnik polityczny, ale jest ten czynnik karny jeszcze. I w jaki sposób można egzekwować odpowiedzialność od rządzących w sposób karny? Bo na przykład jest opozycja. Co on, opozycja, może w jaki sposób też egzekwować? Otóż, bardzo proszę, pan poseł Adamczyk.
Przeciętnemu obserwatorowi sceny politycznej zapewne wydaje się, że w parlamencie opozycja może wiele. Ale może, znaczy należy założyć, znaczy inaczej, można postawić taką tezę w sytuacji, kiedy rządzący są ludźmi odpowiedzialnymi. Rządzący liczą się ze zdaniem opozycji również. Niekoniecznie wykonują, podejmują decyzje pod dyktando opozycji albo na żądanie opozycji, ale liczą się z jej zdaniem. Natomiast tutaj w obszarze tego braku odpowiedzialności mamy oto do czynienia z taką sytuacją, to jedno z ostatnich posiedzeń Sejmu, sprzed kilkunastu dni. Na posiedzeniu Sejmowej Komisji Infrastruktury debatujemy o sytuacji w PKP SA. O sytuacji, w jakiej znalazły się polskie koleje. A że są w sytuacji dramatycznej, to wiemy, bo chociażby raporty Najwyższej Izby Kontroli potwierdzają tą tezę. I cóż się dzieje? Jaki jest odzew szefa resortu transportu? W tym przypadku pani premier Bieńkowskiej. Pani premier Bieńkowska kieruje na posiedzenie komisji panią wiceminister, która zajmuje się brzegami morskimi. Nie transportem kolejowym, ale odpowiada za gospodarkę morską, ochrona brzegów morskich, tego typu zagadnienia. Na posiedzeniu komisji nie pojawia się prezes spółki PKP SA. Na posiedzeniu komisji nie pojawiają się prezesi spółek zależnych. Praktycznie wszystkie pytania, wątpliwości, które pojawiają się na posiedzeniu komisji, trafiają w próżnię. A co to oznacza? No to oznacza, że mamy do czynienia z jednej strony z butą, z drugiej strony z cynizmem i z trzeciej z hipokryzją rządzących, którzy za nic sobie mają wezwania do rzeczowej debaty mniejszości parlamentarnej. I dzisiaj, z dzisiejszej perspektywy, wobec sytuacji chociażby w prokuraturze, bo przecież ile zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa, a wszczynanych postępowań, ile kończy się efektywnie skierowanie sprawy do sądu, no to wiemy. W tejże dzisiejszej sytuacji praktycznie rzecz biorąc nie możemy liczyć na zbyt wiele. Ale ja jestem przekonany i powtórzę to, co powiedziałem w trakcie audycji na antenie telewizji Trwam, że o wielu sprawach, między innymi sytuacji o wydatkowaniu środków unijnych na realizację inwestycji drogowych, o sytuacji na polskiej, czy o skutkach decyzji dotyczących polskiej kolei, będziemy debatowali na sali kolumnowej Sejmu. Tam, gdzie zazwyczaj, czy w zwyczaju mają debaty na komisje, sejmowe komisje śledcze. Bo inaczej wydaje się z dzisiejszej perspektywy, no, nie można całej sytuacji ocenić. Zaś co do odpowiedzialności, to podam przykład odpowiedzialności za decyzje. Odpowiedzialności za decyzje idące w miliardy złotych. Dzisiaj Krajowy Fundusz Drogowy, to jest fundusz, z którego finansowane są inwestycje drogowe w Polsce. Już nie będę tutaj tłumaczył, co składa się na Krajowy Fundusz Drogowy. Prowadzony rachunek przez Bank Gospodarstwa Krajowego. 42 miliardy złotych deficytu. W momencie, kiedy groziła zapaść w tym funduszu, odpowiedzialny minister transportu, już dzisiaj niepełniący tej funkcji Sławomir Nowak, w imieniu rządu przynosi do Sejmu projekt ustawy, która co? Nie odpowiada, w której nie ma zawartej odpowiedzi na pytanie, co należy zrobić z funduszem, jak go uzdrowić, a żeby zmniejszyć ten deficyt? Nie. W projekt ustawy, która to pozwala zaciąganie kredytu, aby można było spłacić poprzednie należności.
Pan poseł Duda?
Jeszcze dwa zdania powiem a propos tej odpowiedzialności karnej. No ale szanowni państwo słuchacze, ojcze redaktorze, kiedy ojciec ostatni raz słyszał o jakiejś odpowiedzialności karnej w ciągu ostatnich 6 lat w Polsce, jeżeli chodzi o rządzących? Afera hazardowa, wszystkie postępowania umorzone. Afera Amber Gold OLT, słynna afera, gdzie dziesiątki tysięcy drobnych ludzi, którzy ciułali pieniądze i chcieli pomnożyć je na lokatach reklamowanych w całej Polsce. Co się stało? Nic. Żadnego postępowania karnego skutecznie prowadzonego. Afera informatyczna ostatnio, tak? Nawet szef CBA,
w Małopolsce, tak?
Nawet nie w Małopolsce, w Polsce, w MSWiA, w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, gdzie Sikorski przyznaje, że tak, jest korupcja w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Wychodzi szef CBA, nominat Donalda Tuska, mówi, to największa afera korupcyjna w historii III RP. W grę wchodzą miliardy na informatyzację, przede wszystkim wydane, jeżeli chodzi o projekty związane z funkcjonowaniem policji, czyli MSWiA, tak? Co my słyszymy? To urzędnicy. Donald Tusk mówi, to urzędnicy. Jego współpracownicy, politycy PO mówią, to urzędnicy, to nie my. Nikt z Platformy za to nie odpowiada. Panie redaktorze, to ja mam krótkie pytanie. To kto w takim razie odpowiada za tych urzędników? Jaka jest odpowiedzialność ministrów, jaka jest odpowiedzialność wiceministrów? Kto nadzoruje pracę tych urzędników? Ja mogę powiedzieć jako człowiek, który był wiceministrem sprawiedliwości. Jest bardzo prosta sprawa. To wiceminister nadzoruje bezpośrednio pracę departamentów, na czele których stoją dyrektorzy, a pod nimi są urzędnicy. A z kolei pracę wiceministra nadzoruje minister. I ta odpowiedzialność jest i ona powinna być egzekwowana. Tylko ten rząd udaje, że ona nie istnieje.
Dziękuję za odpowiedź. Już mamy kolejną osobę. Bardzo proszę. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam ojca redaktora, witam panów posłów.
Szczęść Boże, witam.
Szczęść Boże, witam.
Jak ma pan na imię?
Tomasz.
Bardzo proszę o wyciszenie radia, ponieważ może nas zmylić. I bardzo proszę.
No, dzwonię z województwa podlaskiego. Przysłuchuję się od kilkunastu minut rozmowom i nasunęła mi się taka refleksja. Jesteśmy u progu Wigilii Bożego Narodzenia i świąt Narodzenia Pana Jezusa Chrystusa, no muszę wyrazić swoje rozczarowanie.
Czym?
Jestem człowiekiem małej wiary i dlatego postanowiłem słuchać Radia Maryja. No niestety tutaj też jest polityka. Nie tego się spodziewałem.
No, ja panu może odpowiem bardzo krótko. Pozdrawiam pana serdecznie. Za czasów pana Jezusa pytanie, czy była polityka. To, że pan Jezus, tak na jutro może taka refleksja, to, że pan Jezus urodził się najgorzej jak mógł, jak najgorszy człowiek, gorzej niż najgorszy człowiek w całej historii ludzkości, to spowodowała polityka. To spowodowały takie, a nie inne rządy, takie, a nie inne głupie jakieś dekrety, które kazały przenosić się z miejsca na miejsce po to, żeby jakiś mieć spis ludności. Ja tylko może w ten sposób odpowiem, a właśnie to, żeby tak się nie działo, żeby nie było jakichś głupich dekretów, żeby nie było jakichś głupich posunięć. Dlatego też o tym mówimy, żeby była prawda, bo prawda, jak jest jakieś światło prawdy, to zawsze jest nadzieja dla ludzi, szczególnie tych, którzy najbardziej cierpią. Może zacytuję panu psalm 82, on dzisiaj w brewiarzu był w modlitwie południowej czy popołudniowej. Jak długo będziecie sądzić niegodziwie i trzymać stronę występnych, ujmijcie się za sierotą i uciśnionym, oddajcie sprawiedliwość ubogim i nieszczęśliwym. I może w ten sposób ja panu odpowiem, życząc panu naprawdę bliskości Pana Boga, radości, ale właśnie chodzi nam szczególnie o najbiedniejszych. Tutaj pan poseł Adamczyk.
Bardzo krótko. Otóż w odniesieniu do słów ostatniego naszego rozmówcy, my jesteśmy pełni optymizmu. My byśmy chcieli dzisiaj z panem, ja tutaj mówię w liczbie mnogiej, z panem posłem Andrzejem Dudą, mówić o tym, że udało się rządowi wiele w 2013 roku, bo to znaczy, że Polsce się udało wiele. Podjąć dobrych decyzji, korzystnych dla państwa, korzystnych dla obszarów, w których na co dzień funkcjonujemy. Ale niestety dzisiaj musimy powiedzieć wyraźnie, tak nie jest, jest wręcz odwrotnie. I naszym obowiązkiem, nie przywilejem, ale naszym obowiązkiem jest dzisiaj wyraźnie i głośno o tym mówić. My nie możemy zamieniać polskiego parlamentu, a jego przedstawicielami tutaj jesteśmy, czy reprezentujemy jeden z klubów parlamentarnych co najmniej. W obowiązku przedstawicieli parlamentu jest nazywać rzeczy po imieniu, jakie one są. Ale dlaczego? Dlatego, żeby móc wyciągnąć na przyszłość wnioski. Żeby mogli wyciągnąć wnioski ci, którzy będą dokonywali wyboru, a przecież przed nami zawsze stoi ten wybór, wcześniej czy później. A z drugiej strony być może słuchają nas rządzący. Wszystko wskazuje na to, że nie mają jakby argumentów na swoją obronę, bo gdyby tak było, rozdzwoniłyby się telefony, mielibyśmy tutaj żarliwą dyskusję i debatę, zwłaszcza tych, którzy nie zgadzają się z postawionymi przez nas tezami. My, jeszcze raz powtarzam, bardzo pozytywnie traktujemy przedmiot dzisiejszej debaty i to, czym się zajmujemy na co dzień w Sejmie.
Pan poseł Duda?
No ja też wysłuchałem tego głosu telefonicznego i oczywiście przyjmuję go do wiadomości, natomiast powiem jedno. My jesteśmy posłami, zostaliśmy wybrani do tego, aby zajmować się tymi sprawami, które są ważne w przestrzeni publicznej i które wpływają na życie Polaków i na ich przyszłe losy. Wpływają albo w sposób bezpośredni, albo też w sposób pośredni, o czym wcześniej mówiłem. Niemniej prędzej czy później odbijają się na ich życiu i między innymi na przykład skutkują tym, że młodzi ludzie nie widzą dla siebie w Polsce perspektywy, pakują się i wyjeżdżają za granicę pod opiekę innych rządów, skoro rząd, który jest w Polsce, im tutaj możliwości stworzenia sobie godnych warunków życia, czyli tego minimum, nie jest w stanie zapewnić. Natomiast chcę powiedzieć jedno. My nie darmo mówimy tutaj o odpowiedzialności, bo to nie jest tylko i wyłącznie kwestia narzekania na to, że dzisiaj tej odpowiedzialności nie ma. Bo chciałbym, żeby to wybrzmiało i żebyśmy wszyscy sobie to jasno i wyraźnie uświadomili. My zdajemy sobie sprawę z tego, że mówiąc tutaj na antenie o odpowiedzialności, pokazując, jak dzisiaj tej odpowiedzialności nie ma, jako politycy, którzy aspirują do tego, żeby przejąć władzę w Polsce, jako politycy, którzy aspirują do tego, żeby wziąć sprawy publiczne w swoje ręce, a zatem rządzić, mówimy tak, my jesteśmy tej odpowiedzialności świadomi. I to, że my dzisiaj na antenie tutaj, w stacji, która jest stacją katolicką, w stacji, która jest stacją dla nas jako katolików ważną. Mówimy te słowa, to w pewnym sensie również dajemy słowo i głośno podejmujemy zobowiązanie. My tą odpowiedzialność na siebie gotowi jesteśmy przyjąć i gotowi jesteśmy zostać z tej odpowiedzialności rozliczeni. Bo my mamy świadomość właśnie tego, jak ona się kształtuje i dlatego o tym mówimy. My wiemy o tym, że jest odpowiedzialność polityczna, to jest ta, z której rozliczają nas bezpośrednio wyborcy, czyli ludzie, i jest ta odpowiedzialność karna. I my jesteśmy gotowi poddawać się i pod jedną, i pod drugą odpowiedzialność. Nie będziemy przed nią uciekać, nie będziemy jej unikać, bo kto tej odpowiedzialności unika, kto udaje, że jej nie ma, znaczy, że nie nadaje się do realizacji tego, co ja uważam za politykę, a mianowicie rozumnej troski o dobro wspólne. To jest ta rzecz najbardziej zasadnicza i to jest nasze główne przesłanie, nasze jako polityków Prawa i Sprawiedliwości. W ogólności, nie tylko moje i mojego kolegi obecnego tutaj w studiu, pana posła Andrzeja Adamczyka. My jako Prawo i Sprawiedliwość mówimy tak. My idziemy nie po to, żeby odsunąć PO od władzy, bo to jest tylko środek do celu. My idziemy po to i po to chcemy zwyciężyć w następnych wyborach i po to mówimy, że chcemy zdobyć samodzielną większość i o to walczymy, żeby móc stanąć przed społeczeństwem z otwartą przyłbicą i powiedzieć tak, Dziękujemy, powierzyliście nam Państwo odpowiedzialność za przyszłość Polski, za sprawy publiczne. My tą odpowiedzialność przyjmujemy i pozwolimy się z niej rozliczyć. I to jest istota, bo nie ma odpowiedzialnej polityki bez odpowiedzialności za swoje działania.
Zbliża się już koniec naszego programu. Przed nami piękny czas, właśnie świąt, ale też i nowy rok, nowe nadzieje, nowe jakieś takie może plany na przyszłość, ale w większości nowe nadzieje ludzi, którzy ciężko pracują, czy to w Polsce, czy za granicami, a zjeżdżają się na przykład tutaj na święta do domu. I jaką nadzieję można zostawić takim ludziom? Co można życzyć sobie i wszystkim? Pan poseł Duda.
Przede wszystkim chcemy życzyć wszystkim naszym słuchaczom, ich rodzinom, tego, żeby te święta upłynęły im w miłej, rodzinnej atmosferze. Tego, żeby były takim czasem i modlitwy, i pokoju, takiego ciepła, które rozlewa się po sercach, które jest sobie wzajemnie przekazywane, żeby nawet jakieś tam konflikty, które czasem w rodzinach są, gdzieś zeszły na dalszy plan, udało się je przemóc i żeby po prostu być razem w tym czasie. Natomiast jeżeli chodzi o to, co przed nami dalej, czyli o przyszły rok, to chcielibyśmy życzyć wszystkim, żeby ten rok był lepszy dla nich niż ten dotychczasowy. Tym, którzy tracą już nadzieję na to, że ich byt może się poprawić, chcemy powiedzieć, podnieście głowę do góry. Będziemy wszyscy razem walczyć o to, żeby Polska zmieniła się na lepsze. My wierzymy w to głęboko, że następne wybory, kolejne, bo będą przecież i wybory europarlamentarne, i wybory samorządowe w tym roku, przyniosą rozstrzygnięcia dla Polski lepsze niż do tej pory i jesteśmy gotowi, tak jak powiedziałem, wziąć polskie sprawy w swoje ręce i prowadzić je od Parlamentu Europejskiego, poczynając poprzez samorządy, a potem przez Urząd Prezydenta i Polski Parlament. I wierzę w to i życzę tego wszystkim głęboko. Życzę tego wszystkim naszym słuchaczom z całego serca, żeby ten wiatr zmian, pozytywnych zmian wreszcie w Polsce powiał, żeby nie było, żeby skończyło się to, co dzisiaj jest, że walczy się z religią, że są tacy politycy, którzy walczą z krzyżem, że naszym dzieciom próbuje się dzisiaj wciskać ideologię jakąś genderową, że próbuje się zmieniać korzenie naszej cywilizacji, naszej kultury, na siłę wciskając nam jakieś lewackie koncepcje, które są najgorszym, co może do nas przychodzić z zachodu Europy. Musimy to wszystko zatamować i wrócić do tego, co, na czym opierało się do tej pory polskie społeczeństwo przez setki lat i na czym zbudowaliśmy postawy patriotyczne i musimy do tego wrócić, bo to jest fundament naszego przetrwania i mam nadzieję naszego przyszłego sukcesu.
Pan poseł Adamczyk.
Jutro zasiądziemy wspólnie do wigilijnego stołu. Będziemy stanowili jedność, o której tak ładnie mówił pan poseł Andrzej Duda. Niech ta jedność pozostanie w nas także i na czas świąt, także i na czas do Trzech Króli, ale niech zostanie na cały przyszły rok. Aby ta radość, która się wleje do serc, z nas emanowała, ale dawała też nadzieję. Dawała też nadzieję na to, że sprawy naszej ojczyzny przybiorą pozytywny obrót. Miejmy nadzieję i ufajmy i tego życzę wszystkim, między innymi osobom wymienionych tutaj przez ojca prowadzącego. Miejmy nadzieję, że rządzący dzisiaj naszym krajem przyjdą po rozum do głowy. I tego im życzmy, aby w sprawach naszych, naszej ojczyzny podejmowali właściwe, korzystne decyzje. Aby za rok, jeżeli przyjdzie nam zdawać sprawę z tego, co działo się w obszarach polskiego parlamentu, w obszarach tych, które zawiadywane są przez odpowiednie resorty, nad którymi parlament sprawuje władzę, a pracujemy w konkretnych komisjach, a żebyśmy mogli powiedzieć, było lepiej aniżeli w 2013 roku. Było lepiej aniżeli w 2013 roku. Zaś mówiąc o tej jedności, która jutro będzie naszym udziałem, czego wszystkim Państwu radiosłuchaczom życzę, zróbmy to tak, aby ta jedność przetrwała, aby ta jedność przetrwała przez cały następny rok, bo przecież kolejne dwie tury wyborów. Zjednoczeni, wspólnie, razem możemy rzeczywistość naszej ojczyzny odmienić. Wszystkiego dobrego na święta, szczęśliwego nowego roku. Podnieś dziecię, podnieś rączkę, Boże dziecię, błogosław ojczyznę miłą. Niech to przesłanie płynie tutaj od nas i rozleje się po całym naszym kraju.
Jeszcze pan poseł Duda.
I wszystkim naszym rodakom, tym młodym w szczególności, którzy przez okoliczności życia i tego, co się w Polsce dzieje, zostali zmuszeni do wyjazdu z Polski, do tego, aby szukać szczęścia i pracy gdzieś na świecie, a także ich rodzicom, którzy tutaj pozostali i martwią się tym i czekają na nich. Życzymy, żeby mogli wrócić, żeby Polska stworzyła im takie warunki, żeby z powrotem tutaj znalazło się dla nich miejsce i perspektywa godnego życia bez martwienia się o przyszłość i bez konieczności opuszczania naszego kraju, żebyśmy tutaj razem mogli budować swoją przyszłość. Wszystkiego dobrego.
Wszyscy ci, którzy dzisiaj przeżywają niedolę, mamy na myśli tutaj wspominanych chociażby przez pana posła Andrzeja Dudę i przeze mnie przedsiębiorców drogowych, wszystkich tych, którzy protestują wobec niesłusznych decyzji administracji rządowej. Mam tutaj na myśli chociażby komitety protestacyjne wobec lokalizacji farm wiatrowych. Wszyscy ci, którzy pokładają nadzieję w parlamentarzystach, posłach Prawa i Sprawiedliwości, zapewniam, jesteśmy z wami, będziemy z wami, chcemy wam pomóc, wspólnie możemy razem dużo zrobić. Szczęść Boże.
Bóg zapłać za program, za te rozmowy niedokończone. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Ja przypomnę państwu, że naszymi gośćmi w rozmowach niedokończonych byli pan poseł Andrzej Duda, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, rzecznik prasowy Prawa i Sprawiedliwości, oraz pan poseł Andrzej Adamczyk, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury. Bardzo dziękuję państwu za uwagę. Dziękuję za te telefony. Tym wszystkim, którzy jeszcze jakoś borykają się z różnymi pytaniami, a szczególnie jeśli chodzi tutaj o wiarę, połączenie tego wszystkiego z polityką. Życzę dalszego pytania, doszukiwania się prawdy, bo tylko w taki sposób będziemy potrafili dojść do tego, do Boga, który jest samą prawdą, do Jezusa Chrystusa. Już za chwilę będziemy modlić się modlitwą na zakończenie dnia, czyli kompletą.